W tym roku 2 razy fotografowałem Roberta Lewandowskiego i u Roberta tak, nie ma ani krztyny jakiegoś gwiazdorstwa na planie, tak? Ale jest jakieś 1000% profesjonalizmu. Fotografowie, którzy tam są i fotografki, no absolutnie uważam, że to jest jakiś. Dla mnie to są wszystko ludzie, na których ja patrzę jak w obrazek i uważam, że no jestem jakimś szczęściarzem, że jestem jakby wśród nich.
W dzisiejszych czasach nie każdy ma dobry gust. Cieszę się, że ty go masz i słuchasz najlepszego podcastu w Polsce. Za chwilę poleci muzyczka, a później zaczyna się rozmowa. Miłego słuchania. Paweł Fabiański, cześć. Dzięki, że zgodziłeś się wziąć udział w moim podcaście. Mega się cieszę, bo obserwuję cię od dawna na Instagramie i robisz przekozackie foty. Także tak jak mówiłem, oddam tobie głos i jakbyś powiedział ludziom, czym się zajmujesz.
Dziękuję, dziękuję za zaproszenie, to przede wszystkim. No, zajmuję się głównie fotografią. Oczywiście ja mam takie podejście, że to nie jest jakby jakiś taki jedyna rzecz, która mnie fascynuje, więc dookoła tej fotografii różne wizualne rzeczy też mnie kręcą. W ostatnim czasie na przykład staram się trochę zajmować reżyserią, robię klipy wideo, trochę zaczynam wchodzić w reżyserowanie reklam. No ale generalnie tak żeby to ogólnie jakoś ująć, no to zajmuję się tworzeniem obrazu i bardzo często są to realizacje gdzieś tam około komercyjne. Staram się też robić wystawy, więc po części jakoś tak artystycznie też się realizuję.
Właśnie widziałem ostatnio, że miałeś jakąś wystawę ze Shoot Me Warsaw.
Tak, znaczy właśnie ostatnio to już nie, no bo trochę pandemia pokrzyżowała te wszystkie plany. Chociaż nie, bo miałem taką wystawę, która była wspólnie ze Storytelem organizowana i to było jakoś tak po tych pierwszych falach, czyli gdzieś tam w 2020. Tak, no coś takiego? No rzeczywiście. Więc w miarę na bieżąco, tak. No staram się to jakoś, te dwie rzeczy ze sobą łączyć, pracę taką czysto zawodową i robienie jakichś fajniejszych projektów, które gdzieś tam w duszy mi grają. No to był taki projekt, bym powiedział, bardzo typowy dla mnie, bo gdzieś próby połączenia właśnie jakiegoś w sumie zlecenia, bo jednak było to zlecone przez Storytela, ale z taką wypowiedzią dużo bardziej artystyczną, w sensie takim, że ja dostałem tam bardzo dużo wolności i mogłem stworzyć obrazy, jakie chciałem i one od razu z samego założenia były przewidziane na pokazanie na wystawie. Więc no, tak to wyglądało, że zgłosił się do mnie Storytel, ja jakby wczytałem się w takie opowiadanie Kuby Ćwieka. I na tej podstawie jakby stworzyłem całą wizję taką obrazową, która ładnie to ilustrowała to, co było w tym opowiadaniu. No i zrobiliśmy dosyć szaloną sesję.
I jaki był cel tak. ze strony Storytela? Bo trochę nie... nie...
Wiesz, Znaczy, dla nich to była po prostu promocja ich jako miejsca, w którym możesz słuchać książek i podcastów zresztą też. Tak ogólnie pojęta jakby promocja marki, ale właśnie zrobiona tak bardzo, że tak powiem, delikatnie na zasadzie, że to nie były, można było zrobić po prostu na przykład, nie wiem, zdjęcia reklamowe, które wisiałyby po prostu na mieście, gdzieś na jakichś city lightach czy billboardach, i z których by było można po prostu bezpośrednio przeczytać, słuchaj na Storytelu książek, tak? A tutaj było to wymyślone w ten sposób, że oni jako brand będą się gdzieś blisko tej wystawy pojawiać, będą sobie swoimi kanałami jakimiś właśnie instagramowymi czy facebookowymi czy jakimiś innymi ogłaszać, że ta wystawa jest i jakby, że to jest we współpracy z nimi robione, ale generalnie to jakby nadal będzie traktowane jako jakaś właśnie moja wystawa wspólnie z Kubą, autorem książki, autorem tego opowiadania, stworzona. Więc no tak jak powiedziałem, taki bardzo fajny, miękki format reklamy, który pozwala z jednej strony wyżyć się artystycznie, ale z drugiej strony oczywiście brand, jakim jest Storytel, pozwala jakby zbudować świadomość jego istnienia wśród ludzi, którzy, nie wiem, dowiedzą się o tej wystawie, nie wiem, zobaczą moje zdjęcia później na Instagramie, bo one też oczywiście były storytella na Instagramie, więc jakby no, w ten sposób takiego wspierania się między marką a nami artystami wzajemnego.
To chyba też bardzo dobrze świadczy o tym brandzie, co? Że pozwalają ci na taką wolność artystyczną, bo nie każdy brand taki jest. Czasami do ciebie przyjdą i powiedzą ci, chcemy takie i takie foty i masz robić to i to i to i nie ma żadnych chyba bardzo odstępstw od tego, ale jeśli brand jest na tyle... Wydaje mi się, że to też trochę świadczy o odwadze storytella, że pozwolili ci jakby na wolność artystyczną i żebyś przedstawił to, co ty chcesz przedstawić.
No, znaczy tak, na pewno i bardzo to doceniam. Zresztą tam generalnie jakby osoby, które pracują w marketingu storytella, to są bardzo świadome osoby właśnie tego, że wydaje mi się, że też odbiorca storytella, osoby, które jakby słuchają książek, czy tam czytają książki przez słuchanie ich, to jest jednak jakiś, no nie wiem, wydaje mi się, że taki wyrobiony odbiorca, który ma jakieś swoje wymagania i trzeba do niego dotrzeć właśnie jakimiś takimi metodami, nie takiej bezpośredniej na wprost reklamy, tylko jakiegoś takiego zainteresowania, że tam pewnie te treści na tym storytelu będą właśnie odpowiednie dla nich. I tak, z jednej strony to rzeczywiście brand jest bardzo, bardzo świadomy, a z drugiej strony to wydaje mi się, że akurat ten produkt, który oni mają do zaoferowania, czyli właśnie książki, on powoduje, że tutaj jest dużo przestrzeni na takie współprace artystyczne. To jest trochę podobnie jak z kinem, tak? Robienie na przykład plakatu do filmu kinowego. No to, to też jest taka rzecz, że sam produkt, jak brzydko by tego nie nazwać, którym jest film, na który idziemy do kina, już jest jakby wytworem artystycznym, więc jakby zrobienie do niego części tej promocyjnej, którą jest plakat, czy tam jakiś, nie wiem, trailer może, no nie wiem, jakieś różne materiały, które promują film, zawsze będzie bardziej taką współpracą na poziomie trochę artysta-artysta, gdzieś tam reżyser się nieraz pojawia w kontekście tworzenia plakatu, coś podpowiada, jakby chciał, żeby to wyglądało. No i to jest dużo bardziej takie właśnie, mówię, tego typu współpraca. A jak znowu przejdziemy do takich brandów, no nie wiem, jakby to nazwać, twardo komercyjnych, które mają do sprzedania naprawdę produkt na zasadzie...
Mówisz o czymś typu Nike albo 4F, jak ostatnio robiłeś?
Tak, chociaż to jeszcze jest też trochę inna kategoria, ale ja myślę o takim brandzie na zasadzie, wiesz, no twardego produktu, nie wiem, proszek do prania, tak, że po prostu jest cena, trzeba ją jakby, jakieś konkretne rzeczy trzeba ją sprzedać, no to tutaj wiadomo, że tego typu jakby firma, która coś takiego produkuje, pewnie może sobie pozwolić na jakieś bardziej artystyczne wizje i można byłoby pewnie proszki do prania reklamować za pomocą wystaw fotograficznych, ale
to też nie ten odbiorca, co?
Dokładnie, to jest nie ten odbiorca. To trochę też nie jest ten produkt i dlatego wydaje mi się, że dla Storytella to było takie, to jest naturalne, ta moja współpraca to była jedna rzecz, ale ja obserwuję generalnie, co oni robią i jak się promują. No i często jest tak, że właśnie wchodzą w jakieś dosyć ciekawe takie kolaboracje artystyczne i na tej jakby famie jakby budują swoją taką świadomość marki, tego, że w ogóle istnieją, że warto się tam zapisać, ściągnąć sobie apkę, założyć konto i płacić abonament, żeby móc słuchać książek. A wiesz, no.
Oni trochę działają chyba jak audioteka, tak? To jest taki model. Czyli, że mają jakąś aplikację, w której można sobie słuchać audiobooków i podcastów. To jest, bo ja nie do końca rozumiem, co oni robią.
Tak, dokładnie. Mhm. Dokładnie taka rzecz, że ściągasz sobie aplikację, płacisz jakiś trochę taki jak w Netflixie abonament i masz dostęp do dużego katalogu audiobooków. Niektóre są po angielsku, niektóre są po polsku, niektóre są czytane przez lektora, niektóre są dzielone na głosy aktorskie, także to prawie, że powstaje z tego taki, kiedyś się to nazywało teatr wyobraźni, który w radio puszczano na właśnie podział na role. Mhm. Są tam też podcasty, które można słuchać przez aplikację. Część materiałów jest zresztą w Storytelu chyba dostępna, tak mi się wydaje, za darmo, a niektóre właśnie są takimi bardziej premium materiałami, które już wymagają wykupienia tego tego członkostwa.
Spoko. Powiedz mi, bo sesja, powiedziałeś, że troszeczkę poszalałeś, jeśli chodzi o tą sesję. Ja widziałem jakieś, widziałem twoje storiesy z tej sesji i pamiętam, że wstawiałeś też storiesy, jak robiłeś tą sesję. Pamiętam, że mieliście jakiś wielki basen, nie robiliście foty pod wodą.
Tak.
Opowiedz może trochę o tym szaleństwie, które tam przedstawiłeś, bo ja nie do końca wiem, o co chodzi. Nie znam też tej książki, a to jest chyba jakaś ciekawa historia, co?
Tak. To było opowiadanie Kuby Ćwieka, które właśnie było rodzajem takiego dodatku do jego głównej książki. To było po prostu stworzone opowiadanie, jakiś spin-off, jak on to nazywał, od tej głównej historii, które zostało, to opowiadanie właśnie podzielone na aktorskie role i nagrane przez Storytela jako taki właśnie promocyjny trochę materiał, do którego ja znowu stworzyłem fotografię i to wszystko razem, jakby ten właśnie to opowiadanie plus te obrazy miały stanowić taką jakby całość. To opowiadanie dotyczyło powodzi i takiej grupy ludzi, którzy są gdzieś tam w górach, w małym domku w lesie i zmiata ich właściwie fala powodziowa w trakcie jakiegoś takiego weekendu, w który się tam wybrali. Mhm. No więc całość jest taka, bym powiedział, bardzo mroczna. Jest tam dużo nocy, dużo wody, dużo tej powodzi. I jak tego posłuchałem, jak się zapoznałem z tym opowiadaniem, no to mniej więcej taką właśnie miałem wizję na te obrazy, żeby to wszystko tak jakby tonęło w jakimś mroku, żeby tam ledwo przebijało się jakieś światło i żeby pojawiła się tam woda, ale w takiej nieprzyjemnej, gęstej, jakby nieskończenie głębokiej według mnie jakby formie, tak, że widzimy jakiś
przerażającej.
Taki rodzaj, tak, takiej bardzo przerażającej wersji swojej. Mhm. No i ja po prostu, to proces powstawania tego wyglądał w ten sposób, że najpierw przygotowałem szkice każdego z tych obrazów, z tych zdjęć. No i niektóre właśnie zakładały takie rzeczy, że na przykład ktoś, nie wiem, stoi
Mogę cię zatrzymać? A jak przygotowywałeś szkice, tak, to były szkice już stricte z twojej głowy, czy robiłeś jakieś inspiracje, czy jak podchodziłeś do szkicowania?
Wiesz co, nie, one raczej były z mojej głowy. Ja co prawda same szkice, jeżeli chodzi o taką już manualną umiejętność, to nie mam tej zdolności, żeby coś tak po prostu usiąść na kartce, naszkicować, żeby to było w ładnych proporcjach i żeby to wyglądało pięknie. I akurat w tym technicznym aspekcie to wspomagam się w ten sposób, że szkicuję w Photoshopie i robię to tak, że znajduję w sieci zdjęcia na przykład, nie wiem, osoby, która jest w pozycji, którą bym chciał, żeby ten mój model przybrał. Wkładam sobie to do Photoshopa, na to nakładam jakby, wiesz, półprzezroczystą warstwę i sobie odszkicowuję tą osobę. I dzięki temu jakby jestem w stanie no właśnie uzyskać te proporcje, ten look taki rysownika. Bo tutaj no mówię, no nie mam tej zdolności, żeby tak z ręki coś naszkicować, więc rzeczywiście jakby szukam w sieci, ale to dosłownie Google Images, na zasadzie tam, nie wiem, osoba z uniesioną ręką i szukam, że dopóki nie znajdę jakby takiej osoby, która ma tam odpowiednią pozycję i sobie ją po prostu używam jakiejś takiej marionetki, którą odszkicowuję. W ten sposób
Ile czasu czasami szukasz zdjęcia, żeby znaleźć kogoś w konkretnej pozycji, bo ja znam ten proces.
Wiesz co, raczej to nie jest tak, że tracę na to nie wiadomo jak dużo czasu, dlatego że to nadal są tylko szkice, to nadal są tylko rzeczy, które mają mniej więcej opisać, w którym kierunku będziemy szli, a na sesji i tak ci moi modele, ci moi bohaterowie mają no, tyle wolności, że ja później nie upieram się, że słuchajcie, no ja tu naszkicowałem, że dokładnie ma być ręka tak uniesiona albo to łokieć w tym miejscu. Chodzi bardziej o oddanie jakiejś nie wiem, emocji albo po prostu takiego kierunku, w którym będziemy szli. Więc raczej to jest tak, że no, tak akurat w przypadku Storytela, no to były tam kilka takich rzeczy, no, że na przykład chciałem sfotografować jedną scenę tak bardzo z góry, że ktoś unosi się jakby na tafli wody, no to szukałem ludzi leżących, tak, ale to leżenie musiało być takie trochę na trupa, tak? Nie tak jak ludzie leżą w łóżku, nie tak jak ludzie leżą sobie na wersalce, tylko raczej tak na wznak. No to trzeba po prostu jakoś sprytnie wymyślić keywordsy, żeby tam wpisać, bo to nieraz się może okazać, że to właśnie najlepsze to będzie jakieś na przykład przeszkicowanie człowieka, który jakieś orzełka robi na śniegu, tak, w takiej sytuacji, a nie wcale kogo, nie, i więc wpisywanie, szukanie sobie, że człowiek leżący na plecach może być jakby nietrafionym kierunkiem, a może lepiej tam jakiś inny ten, więc no tak sobie radzę, ale tak jak powiedziałem, to raczej chodzi o to, żeby no nie wiem, uzyskać jakieś takie 80-70% jakby kształtu tego obrazu, jakoś właśnie ustawienie aparatu, w którą stronę, nie wiem, ktoś tam patrzy, jak ma ułożone ciało, ale później to jest korygowane przez to, co się dzieje na sesji.
Mhm. Jak idziesz dalej tym procesem? Czyli robisz sobie szkice, bo ja sobie pamiętam, zapisałem właśnie pytania, które też chciałem cię zapytać. Mhm. Są różne techniki, jakieś takie ustawianie perspektywy, jakieś złote podziały i tak dalej. Rzeczy z grafiki, bo ja się zajmuję grafiką, których ja osobiście nie używam i nie używałem też ich fotografii, bo też się chwilę zajmowałem fotografią i jestem ciekawy, jak ty do tego podchodzisz. Czy jakby planujesz coś więcej oprócz tych szkicy, czy wymyślasz jakieś, jak ma się układać światło, albo jak ma się układać miejsce, w którym będziesz robił zdjęcia i tak
dalej? To zależy bardzo od projektu, bo teraz tak, ten akurat to, o czym zaczęliśmy rozmawiać, czyli ten storytelowy projekt, no to on był jakby od razu przewidziane na właśnie wykonanie gdzieś w hali, czy w hali zdjęciowej, czy w studio. I tutaj jakby było trzeba to zaplanować tak dosyć precyzyjnie, no bo właśnie trzeba do tego zbudować jakąś scenografię, jakby wszystko jest takie dosyć ograniczone i trzeba to jakby mieć w głowie, żeby tam nie ma jakoś tak. Tu nie było aż tak dużo miejsca na to, żeby dobra, no wstawimy basen, a później zobaczymy, co będzie się działo, tak? To trzeba jakoś trzeba to rozpisać. Ale są też takie sesje, no na przykład już tu troszeczkę wspomniałeś chociażby markę 4F, z którą też dużo współpracuję i tam znowu metodę mam taką, że raczej planujemy, nie wiem, gdzie pojedziemy, jakie będą tła, jaki będzie klimat, jaki będzie, no nawet taki właśnie, no chociażby planujemy energię modeli, tak, że no w tej sesji to byśmy chcieli, żeby stali posągowo i wyglądali dumnie, a w tej sesji to chcemy, żeby jednak było dużo śmiechu, ruchu i czegoś tam, więc takie rzeczy planujemy, ale trochę nie da się tych zdjęć rozpisać na szkice. To jest tak, że tutaj jest już dużo, dużo więcej spontaniczności i działania na tym, co się dzieje w otoczeniu i też reagowaniu na to, tak? Że wiesz, no jak łapię jakąś taką sytuację, że mam, nie wiem, modela idealnie wpasowanego w jakieś dwa pasy światła, czy jakiś cień gdzieś tam przez niego przebiega, to przecież wiadomo, że nie byłem w stanie tego jakby zaplanować, tylko musiałem, jak już byłem w tym miejscu, rozejrzeć się i zdecydować, że no nie wiem, przesuwamy się w to miejsce, bo tu będzie idealne światło, żeby zrobić fotę. Więc to są zupełnie, to są moim zdaniem zupełnie dwa takie różne tryby pracy i obydwa bardzo lubię i tak naprawdę nawet w pewien sposób to w tej chwili bardziej się przychylam do tego bardziej spontanicznego, takiego właśnie mniej sztywnego jakby modelu tworzenia, ale jak to u mnie, ja mam tak, że ja się jakby wieloma rzeczami w pewien sposób szybko nudzę, znaczy może to jest też źle powiedziane, bo może nie chodzi o to, że się nudzę, tylko ja właśnie potrzebuję jakby nowych podejść, żeby jakoś czuć, że robię coś ciekawego i świeżego. Więc
się rozwijasz.
Tak, dokładnie, więc i stąd się bierze to, że ja no nie jest u mnie tak, że tak przez lata dokładnie, identycznie wszystko tak samo, tylko nieraz tak. Kiedyś uwielbiałem na przykład właśnie takie precyzyjne planowanie, a teraz uważam, że rzeczy, które da się gdzieś tam spontanicznie wyłapać, potrafią być dużo, dużo ciekawsze.
I też to jest dużo bardziej angażujące, jak jesteś na takiej sesji i wiesz, że możesz sobie troszeczkę polecieć, a nie musisz trzymać jakiegoś planu i zrobić foty, które sobie wcześniej narysowałeś dokładnie i trzymać się tego właśnie szkicu.
No tak.
A wróćmy jeszcze na sekundę do tej do tego basenu. Jak planowałeś sobie ten basen, też ty się zajmujesz wszystkim tym, czyli planowaniem basenu, jak to zrobić? Czy masz jak w ogóle wygląda organizacja czegoś takiego, bo ja trochę nie kumam. Przychodzisz i mówisz, siema, będziemy wstawiać basen do wielkiej hali i wrzucimy tam ludzi i będę robił zdjęcia.
Znaczy, na szczęście przy takich właśnie, i to jest jakby ogromna zaleta, czyli ogromne szczęście moje, że jednak w wielu przypadkach jakby pracuję komercyjnie i na przykład właśnie ten Storytel, to mimo wszystko, tak jak właśnie widzisz, no to jest dokładnie takie ładnie zbalansowane zlecenie, że dużo wolności artystycznej, ale jednak zlecenie i dzięki temu, że to jest zlecenie, no to są jakieś środki na realizację tego wszystkiego i oczywiście zanim to wszystko, znaczy to generalnie to proces wygląda tak, że oni się do mnie zgłaszają, mówią mniej więcej co mamy do zrobienia, ja tam prezentuję ten pomysł, no i jak oni powiedzą, że o, to jest super, tak róbmy to, no to jest jeszcze kwestia wycenienia tego, bo rzeczywiście wstawienie jakby do dużej hali, dużego mimo wszystko basenu z wodą, zwiezienie tam sprzętu, jakby przygotowanie ludzi, zrobienie kostiumów i tak dalej, no to są wszystko jakby jednak rzeczy związane z jakimiś nakładami finansowymi. No, więc tak, i tutaj oczywiście tak, dla osób, które w ogóle jakby nie są z branży, nie wiem, kreatywnej czy fotograficznej, to może się wydawać właśnie takie nie do końca, ludzie może wiedzą, jak to wygląda, ale faktycznie ja tego wszystkiego nie organizuję. Tam jest jeszcze kilka osób zazwyczaj, które zajmują się produkcją takiej sesji, takich właśnie, które, nie wiem, chociażby dzwonią do hali zdjęciowej zapytać, czy jest termin w danym momencie. Nawet dzwonią zapytać, ile ta hala w danym momencie będzie kosztowała. Na podstawie jakiegoś, nie wiem, listy sprzętu, którą ja dostarczam, sprawdzają, ile będzie wynajęcie tego sprzętu kosztowało. Ja w tym procesie jestem odpowiedzialny za jakby te wszystkie takie wskazywanie, no właśnie chociażby jakim sprzętem to będę chciał zrobić, to muszę jakby zrobić listę. Najczęściej podaję listę osób, z którymi chciałbym pracować, jeżeli chodzi o jakieś kostiumy, make-up, tego typu rzeczy. Nawet jakby kto powinien być scenografem, no to też zazwyczaj są to moje sugestie. To oczywiście jest już później proces takiej dyskusji, tak? No bo ja mówię, ja bym chciał, żeby scenografem była ta i ta osoba, no a producenci sprawdzają na przykład wycenę, okazuje się, że nie stać na tą osobę, no to szuka się jakichś innych rozwiązań albo w ogóle tańszego rozwiązania na całą sesję, że jakimiś prostszymi środkami się to realizuje, no albo ewentualnie sprawdza się jakby kilka osób, jakby jakie mają oferty i w ten sposób dokonuje tej selekcji. No więc taka rzecz jak Storytel, no to rzeczywiście tam było bardzo dużo takiej pracy producenckiej, bardzo trudne to było moim zdaniem, bo to właśnie nawet już samo zorganizowanie tego, hala zdjęciowa i basen, to powiedzmy, że producenci się z takimi rzeczami stykają, ale później jest też to nawet kwestia bezpieczeństwa, że to jest jednak woda, elektryczność gdzieś tam przy tym, więc to była taka sesja, która według mnie była bardziej
musieliście
wymagająca mieć, niż
musieliście mieć ratowników?
Tak, była tam osoba, tak, bo to są takie wymagania, wiesz, są takie właśnie, nawet może też dla postronnych osób trochę może śmiesznostki, ale jest takie zasady, że na przykład jeżeli modele są gdzieś ustawieni wyżej niż metr nad ziemią, zdaje się, nie pamiętam dokładnie, gdzie jest ta granica, no to musi być osoba, która jest odpowiedzialna za pracę na wysokości, tak, żeby zabezpieczać ich i ona mówi, czy oni stoją, no jeżeli to jest na przykład, nie wiem, jakiś rodzaj scenografii, tak, to ona sprawdza, czy ta scenografia jest bezpieczna i czy oni tam mogą stanąć, a jeżeli uzna, że jest to mało bezpieczne, no to załatwia jakieś rodzaje linek, tam zabezpieczeń, żeby gdyby coś, to żeby się im nic nie stało. Tu zresztą też tak było, bo tu mało, że była woda, to jeszcze właśnie robiliśmy zdjęcia, gdzie wieszałem jednego bohatera do góry nogami nad tym basenem, więc jeszcze właśnie były kaskaderskie historie i też mieliśmy chłopaków, którzy zabezpieczali plan pod tym względem, no więc tak.
Jak reagują modele, jakim proponujesz coś takiego? Ty im to proponujesz, czy agencja?
Znaczy, wiesz, tutaj to w ogóle, to było jeszcze bardziej jakby nietypowo, dlatego że aktorami czy modelami do tej sesji były osoby, które nagrały to słuchowisko, udzieliły jakby głosów do nagrania tego tego opowiadania.
To, tym, to były tym osoby... Tym trudniej chyba.
Trochę tak, chociaż ja myślę, że akurat w tym przypadku wszyscy naprawdę potraktowali to jako taką dużą przygodę. Tam jakby, ja myślę, że jak dostali ten scenariusz pierwszy raz tej sesji, jakby ten pomysł, no to niektóre osoby pewnie pomyślały sobie, że wow, trochę polecieli. No ale finalnie ja myślę, że ta atmosfera na planie była naprawdę bardzo fajna i nikt tam nie marudził, trochę zmarzli, trochę to jest nieprzyjemne w ciuchach, jakby w wodzie się gdzieś taplać, ale nikt nie dał znać po sobie jakby w trakcie zdjęć, że no coś to, ma dosyć
taka okazja,
coś takiego. Raczej wszyscy...
Taka okazja się dwa razy nie powtarza raczej, więc no nie ma co narzekać. Najwyżej się trochę przemarznie.
Tak, ale nie, no poza tym finalnie to też naprawdę było tak, że ja myślę, że to też jest właśnie ważne dla chociażby aktorów, bohaterów, modeli i tak dalej, że widzą, jak to jest bardzo profesjonalne. To nie było, wiesz, ja mówię, że trochę przemarzli, ale wiadomo, że to właśnie było tak, że jak ktoś z tej wody wychodził, to od razu miał ręcznik, szlaflok, to było właśnie wszystko wspaniale, profesjonalnie rozegrane i nie można było jakby na takim poziomie obsługi się tam do czegokolwiek przyczepić. Żadnej amatorszczyzny, żadnego nałapu, capu, wiesz, no wszyscy byli zadbani, szybko ogrzani i tak dalej, więc...
Okej, okay. Bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie to musiało być. I chyba robiliście to w nocy, co?
Nie, robiliśmy to w dzień, tylko to była hala zdjęciowa, taka typowa, nawet to była filmowa bardziej hala niż fotograficzna, więc ona jest całkowicie wyciemniona, to są też hale, które mają odcięcie dźwiękowe, że można nagrywać tam dźwięk, my akurat tego nie wykorzystywaliśmy, ale takie, no taka bardzo, bardzo profesjonalna, typowa hala nagraniowa, więc światło było całkowicie sztuczne, no i to, czy to była dzień, czy noc, to nie miało znaczenia. Ale efekt jest taki, jakby to wszystko się działo gdzieś w ciemno.
Tak, stąd moje pytanie właśnie. Nie wiem, czy masz luz z rozmawianiem z pieniędzmi, jeśli chodzi o taką sesję. Nie pytam o twoją wypłatę oczywiście, ale zastanawiam się, ile kosztuje taka sesja. Organizowanie czegoś takiego to są gigantyczne chyba koszty, co?
Znaczy, ja, kurczę, tutaj będę tak, tu nie uda mi się, wiesz, powiedzieć czegoś konkretnego, dlatego że fakty są też takie, że ja nie do końca uczestniczę w takiej sytuacji, w tym kosztorysowaniu i pertraktacjach. Oczywiście jakby znam jakby swoją stawkę i te związane ze mną koszta, ale tak naprawdę finalnie ile to wszystko razem kosztowało, to trochę nie wiem, mogę się domyślać.
Myślisz, że 100, 200 koło?
Ja myślę, że ta sesja musiała podchodzić pod 200, ale naprawdę to są, widzisz, domysły, tak? To nie jest jakiś konkret, tylko tak z doświadczenia, tak mniej więcej już wiedząc jakby właśnie ile kosztuje wynajęcie takiej hali, czy tak pi razy drzwi, bo też, ja też tego też nie wiem, że to jest takie szczęście w nieszczęściu, w sensie z jednej strony to można powiedzieć, no... zajmuje się tym od tak dawna i co on tutaj opowiada, że nie wie ile hala kosztuje. Ale taka jest prawda, dlatego że na szczęście większość tych projektów właśnie tak wygląda, że tymi rzeczami finansowymi, tą techniczną częścią zajmują się inne osoby. Ja mam to trochę z głowy i mówię, jakieś tam strzępki informacji nieraz do mnie docierają, ale to nie jest tak, że jestem w stanie jak scennika strzelić i teraz powiedzieć, że wtedy dokładnie ta hala to kosztowała nas 10 tysięcy złotych za dzień zdjęciowy.
Ale to też nie chcę, żebyś mówił takich rzeczy, bo to nie chodzi o to, żeby powiedzieć, ile Storytel wydał na konkretną sesję, bo to jest dla nikogo jakaś super istotna informacja. Raczej okolice mnie interesowały. I jakby fajne jest to, że wypracowałeś sobie pozycję, gdzie tak właściwie robisz zdjęcia, te zdjęcia są troszeczkę mniej zdjęciami, a tak właściwie takim prawie, że planem filmowym. I
tak.
To są gigantyczne sesje, nawet jakby nie zdawałem sobie sprawy z tego, że ta sesja była tak duża, jak teraz opowiadasz, jak duża ona była. Także był ogromny szacunek i mega się cieszę, że z tobą rozmawiam, bo to są poważne sprawy.
No, znaczy to też trzeba też brać pod uwagę, że to jest tak, że to takie sesje nie zdarzają się co dzień, to są jednak jakieś... Może nie to, że jakieś ogromne wyjątki, ale naprawdę jakby, żeby było aż tyle jakby wymagających elementów naraz, właśnie w postaci wody, dużego basenu, kaskaderów, tego wszystkiego, co tam było potrzebne, żeby to zrealizować, to rzeczywiście to nie jest tak na co dzień, prawda? To dużo prostsze rzeczy robię też i jakby jest ich dużo więcej, myślę. Ale zdarzają się i rzeczywiście to trochę był taki plan, wiesz, ala filmowy.
Mhm. A jak wygląda twoje podejście mentalne w takim razie do tego? No bo ile osób było na takiej sesji? Pewnie z 20-30 osób, jak nie więcej.
No spokojnie, i spokojnie, czy... bo to też...
I czy masz jakby stres jest na pewno, co do tego nie mam wątpliwości, ale czy są w tobie jakiekolwiek takie myśli, że nie chce ci się, albo że czy po prostu wiesz, że jest na tobie takie napięcie i taka odpowiedzialność, że nawet się na tym nie zastanawiasz, tylko po prostu działasz cały czas?
Ale zaczekaj, bo pytanie, czy mi się nie chce, że mogłoby mi się nie chcieć, to tu akurat w tym przypadku.
No. Zmęczony, czy coś w tym stylu.
A, w tym stylu. Znaczy nie, no tak, dobra. No to jeżeli chodzi o zmęczenie, to rzeczywiście do takich sesji, w ogóle generalnie ja do fotografii podchodzę jakby ultra, nie wiem, serio, tak? Mhm. Że ja na przykład, no nie ma u mnie takiej możliwości, że dzień przed sesją zdarzy mi się jakaś impreza albo jakieś, nawet jakieś, nie wiem, zarwana noc taka nad książką. To nie ma opcji. Jak mam taki plan zdjęciowy, to no nie wiem, no nawet planuję sobie to, że odpowiednio wcześniej idę spać, żeby być po prostu świeżym i całkowicie skupionym na tym. I przyznaję, że no nie wiem, ja nie pamiętam takiej sytuacji, żebym był jakiś taki, chyba że, no nie wiem, teraz też nie pamiętam, bo dawno już nie miałem takiej, przez tego koronawirusa, to fakt jest taki, że wszyscy bardzo uważają i jakby, nie wiem, jakichś przeziębionych albo chorych ludzi na planie właściwie nie ma. I ja też od tych kilku lat to absolutnie nie miałem takiej sytuacji, że nawet kataru nie miałem na sesji. Być może kiedyś gdzieś jakby się tak cofnąć wstecz, no to może miałem jakąś, jeden dzień zdjęciowy, gdzie powiedzmy źle się czułem, bo się coś zaczynałem rozchorowywać, nie wiem, ale to tylko z takich, bym powiedział, biologicznych przyczyn, poza mną jakich zupełnie. A tak, no to mówię, to ja bardzo poważnie to traktuję, więc coś takiego, że mam, kurczę, taki słabszy dzień na zasadzie, że właśnie jestem niewyspany, to chyba nie ma opcji. Nie wiem, co by się musiało wydarzyć. Jakieś zatrucie, jakieś dziwna bardzo rzecz.
A musisz pilnować posiłków podczas tego, bo też wiem, że jak się robi takie rzeczy, jesteś taki jakby kompletnie in the zone i coś robisz, to zapomina się też o jedzeniu. Jak zapomnisz o jedzeniu na przykład przez 5 godzin, no to później się to może wyjść bokiem.
Tak, i to rzeczywiście, i to kompletnie, i to właśnie też tak z jednej strony, to dwie rzeczy się tu łączą, bo z jednej strony jest to, że ja absolutnie jak zaczynam, bo zapytałeś mnie, że mnie to aż zdziwiło, bo ty powiedziałeś, że może mi się nie chcieć i to w ogóle nie wchodzi w rachubę, bo jak ja zaczynam robić zdjęcia, to jest jakiś rodzaj takiego właśnie wejścia na taki zupełnie inny poziom
operowania,
nie wiem, wibrowania mózgu, tak, czy cokolwiek, więc ja jestem w jakimś rodzaju, znaczy to jest przesada, żeby powiedzieć, że w transie, bo to nie jest aż tego typu rzecz, ale na pewno jestem bardzo skoncentrowany, więc takie rzeczy jak na przykład głód, no rzeczywiście znikają, także ja ale tu znowu jest tak, że zazwyczaj, ponieważ to są właśnie wszystko bardzo zaplanowane te plany zdjęciowe, no to tam po prostu jest przerwa w którymś momencie, którą ogłasza kierownik produkcji albo osoba, która jest za to odpowiedzialna w tym momencie i tak naprawdę w pewien sposób na siłę wszystkich się jakby zrzuca na chwilę z planu, na te pół godziny czy godzinę, na jakiś lunch, obiad, więc akurat z jedzeniem jest tak, że trudno jest zapomnieć, bo ktoś tam o tym pamięta za mnie, ale na przykład tak zdarza się rzeczywiście z piciem wody, że trochę o tym zapominam i przypominają mi osoby dookoła mnie, na przykład mój asystent często jest tak, że podaje mi butelkę wody i mówi, no myślę, że nawet jak ci się wydaje, że ci się nie chce pić, to jest już ten czas.
To jest niesamowite, jak robienie zdjęć potrafi odciąć, co? Ja nie zajmuję się tym w żaden sposób profesjonalnie, ale robiłem kilka sesji i po prostu poziom odcięcia od rzeczywistości jest nie do opisania. Aż byłem zaskoczony po prostu, jak mnie wciąga na przykład. I najgorsze jest to, że później jestem po prostu niesamowicie zmęczony. Jak zrobię sesję 2,5 godziny, ty już pewnie jesteś wyrobiony, więc dla ciebie cały dzień nie jest jakimś ciężkim przeżyciem. Ale dla mnie 2,5 godziny non-stop robienia foty, po prostu umieram później, dosłownie. Też tak masz?
Znaczy, tak, na pewno wyczerpuję fizycznie. I to jest coś też dosyć niesamowitego, że nawet jak mam tych sesji dużo, to mimo wszystko jakby potrafię na przykład wrócić z jakiejś sesji z zakwasami. bo na przykład cały dzień kucałem, bo miałem jakieś takie zdjęcia, że chciałem tam jakąś perspektywę od dołu uchwycić, albo jakoś dziwnie stałem coś tam i gdzieś napinałem jakieś mięśnie i coś tam i potrafi być tak, że po całym dniu czuję się trochę jak po treningu. I nawet jeżeli tego jest dużo, tak, czyli właśnie spodziewać by się można było, że no jejku, robię tak dużo sesji, że gdzie tam teraz jakieś zakwasy łydek od kucania, tak, a jednak. Więc fizycznie rzeczywiście to potrafi być wyczerpujące, no ale nie, no to chyba już jest rzeczywiście jakiś rodzaj takiego i doświadczenia, i przyzwyczajenia, że dla mnie jednak taki plan zdjęciowy, nawet bardzo długi, nawet taki wchodzący w tam w nadgodziny na zasadzie, że nie wiem, mamy 12 godzin w studio czy coś takiego, ja to raczej przechodzę dosyć gładko, więc ale to myślę, że to jest właśnie kwestia nawet tego podejścia, o którym powiedziałem wcześniej, że gdybym miał takie luźne, że mogę sobie, nie wiem, pójść na imprezę dzień wcześniej, a później następnego dnia zrobić sesję, to pewnie by nie było tak, a ponieważ ja tak rzeczywiście bardzo, bardzo rozsądnie do tego podchodzę, to ten. Ale wiesz, wydaje mi się też, że to jest mimo wszystko też coś takiego, bo ja no nie wiem, mogę to porównać do właśnie uprawiania sportu, mam wrażenie, że jak się na przykład uczyłem jeździć na snowboardzie, to przez długi czas jakby masz tak, że to jechanie sprawia ci, męczysz się, tak, że schodzisz, nie wiem, po pierwszym sezonie, nawet po drugim, to bywa tak, że zejście z tego stoku to jest jednak tak, że to sobie właśnie czujesz to w mięśniach, cały czas to ciało pracuje. A po iluś tam sezonach, ja w tej chwili już, nie wiem, jeżdżę ponad 15 lat, czy coś takiego, to naprawdę jeżdżę cały dzień i nic. I aż jestem taki rozczarowany trochę tym, że zaczynam myśleć, że to w ogóle nie działa sportowo, tak, że to przestało w ogóle używać moich mięśni, bo już jakby ta pamięć mięśniowa, która tam w tych ruchach jest, jest tak wyrobiona, że one nauczyły się, że to ciało nauczyło się tym najmniejszym wydatkiem energetycznym wykonywać to wszystko, tak, że ja to po prostu, to się samo prawie, że dzieje i coś czuję, że to tak trochę podobnie jest z byciem w studio i pracowaniem jako fotograf, że też jakby, ja pamiętam, że te pierwsze sesje takie zawodowe na samym początku kariery, to one mnie kosztowały i dużo więcej stresu i właśnie dużo więcej takiego chyba fizycznego wycieńczenia, tak to pamiętam, no więc to jest kwestia wyrobienia.
A to takie ultra profesjonalne podejście, o którym mówiłeś, wyrabiałeś sobie to z czasem, czy jakby od początku sobie założyłeś, że to jest to coś, co chcę robić i będę do tego podchodził na maksa profesjonalnie?
Nie, no, trudno powiedzieć. Znaczy, ja generalnie jestem raczej osobą, która
perfekcjonista.
Lubi... Tak, ja, znaczy, ja nie wiem, czy to jest, może to jest kawałek cechy, może to jest trochę perfekcjonizmu, ale jestem osobą, która lubi jakiś rodzaj takiego porządku i systematyczności. Ja też tak też dobieram osoby, z którymi współpracuję, jakby właśnie te wszystkie osoby, które są mi kreatywnie potrzebne do wykonania sesji, czyli właśnie, nie wiem, osoby od charakteryzacji, make-upu, włosów, scenografów i tak dalej, że jakby z czasem też widzę, kto jest jakby skupiony, kto poświęca się temu, jest jakby rzetelny i to nawet na takim poziomie bardzo prostym, takiego właśnie, nie wiem, umiejętności szybkiego reagowania na wysłany e-mail, tak, że widzę, że albo poczucia, że ta komunikacja idzie, tak, a nie takiego, że coś się tam powiedzmy wysyła, a później trzeba 5 razy dzwonić, żeby sprawdzić, czy ktoś dostał, więc lubię ten rodzaj takiego porządku, ale to też ja też uważam, że w takim chaosie, takim jakby jakimś punk-rockowym stylu wykonywania zawodu fotografa, to można robić, ale nie na długą metę. To można zrobić chwilę i później mi się wydaje, że takie osoby, które stawiają na taki totalny chaos, to prędzej czy później właśnie same się zamęczą. Tak, że to jest... Tutaj mam, wiem, ja mam taką anegdotę też... Kilka razy komuś to opowiadałem, bo ja w ogóle za dzieciaka to moją edukację tą podstawówkową zaczynałem od szkoły muzycznej, co było takim trochę zbiegiem okoliczności, nie chcę wchodzić w szczegóły, ja nie miałem jakiegoś wielkiego talentu muzycznego, ani jakiejś takiej zajawy na to, na tą muzykę, tylko po prostu technicznie najbliższa szkoła mojego domu to była właśnie muzyczna, więc moi rodzice postanowili, że będzie wygodnie, żebym ja tam chodził. No i ja generalnie, tak jak mówię, to było tak, że pewnie dałoby się tam jakoś coś ze mnie zrobić, jakbym ja chciał poświęcić dużo treningu na tą muzykę, ale z mojej strony nie było tego przekonania. I pamiętam z tej szkoły muzycznej, że właśnie początek, jako dla dzieciaka to było jakby takie najtrudniejsze, trudne do zrozumienia i tak dalej, dlatego że tam bardzo dużo uwagi przykładano do tego, jak na przykład siedzę przy fortepianie, czy mam proste plecy, na jakiej wysokości mam krzesło, jak układam ręce, gdzie mam łokcie i tak dalej. I cały czas te moje takie dziecięcą niefrasobliwość, cały czas jakby korygowano, żebym ja siedział równiutko i nie masz tak łokci, ja tu się staram grać, a oni mi coś o łokciach gadają. I to mnie bardzo jakby deprymowało i to powodowało, że ja się zniechęcałem tak naprawdę do tej muzyki. No ale oni mi to tłumaczyli wtedy, tylko że jako dzieciak to ja totalnie tego nie rozumiałem, no bo uzasadnienie było takie, że jak ja sobie teraz wyrobię dobry nawyk dobrego siedzenia i odpowiedniego trzymania rąk, to zagrać jakąś etiudę na 10 minut, to każdy może być totalnie zgarbiony i w ogóle może, nie wiem, siedzieć tak przy fortepianie i tak ją zagrać. Ale jak ja dojdę do poziomu zawodowstwa i będę musiał solowy koncert zrobić na 1,5 godziny, to te złe nawyki mnie po prostu rozłożą, że nie da się siedzieć, zagrać doskonałego koncertu jakiegoś Chopinowskiego czy czegoś w tym stylu, źle siedząc, co nie? I to jest dokładnie taka akcja, że jeżeli chce się coś robić, tak po prostu sobie plunkać na fortepianie, to można sobie siedzieć jak się chce, ale jeżeli celem jest bycie jakby jakimś wirtuozem, nie wiem, zawodowcem, bo to nawet nie chodzi o wirtuozerię, tylko po prostu osobą, która to robi dzień w dzień, gra koncert za koncertem, tak, i po prostu powtarza, to te detale techniczne, właśnie nawet takie, jak się przygotować, żeby przebrnąć przez ten koncert, są super ważne. I moim zdaniem to jest tak samo finalnie z fotografią. Ja myślę, że niestety w pewien sposób na przykład ta ergonomia, tak, na zasadzie jak trzymać aparat albo jaką postawę, to nikt mnie tego nigdy nie uczył i myślę, że mam to beznadziejne i potrafią mnie boleć plecy po sesji, ale tak sobie myślę, że w takich bardzo już zaawansowanym edukacji, na zasadzie właśnie gdzieś, nie wiem, na studiach fotograficznych czy coś takiego, może by się coś takiego przydało. Nie wiem, czy się da wyrobić te nawyki odpowiednio wcześnie, ale no to też by było coś, tak? No bo znowu, jak się to robi raz na miesiąc, taką sesję, to naprawdę wszystko jedno. Ale jak to jest codziennie, no to zaczyna wpływać na ciebie, tak? Na jakieś, nie wiem, postury.
Jasne.
No.
Ale też się zastanawiam, na pewno nie robiłem tyle zdjęć co ty, ale u mnie to zawsze, za każdym razem wyglądało inaczej, więc jakby ciężko by było wypracować sobie jakieś nawyki, bo ja to na przykład miałem tak, że jak wybierałem sobie kadr, to zawsze wchodziłem w jakieś najdziwniejsze miejsce pomieszczenia. Nie wiem też, z czego to wynikało, ale zawsze się, wiesz, to wymagało właśnie fizyczności, żeby wyciągnąć fajny kadr z pomieszczenia. I nie wiem, czy da się jakoś wypracować dobre nawyki włażenia w jakieś dziwne miejsca, bo tam zawsze jest niewygodnie.
Dlatego ta ergonomia w fotografii to rzeczywiście, to nie to co fortepian, że siedzi się zawsze w tym samym miejscu, klawiatura jest właściwie prawie zawsze na tym samym poziomie i tak dalej, ale więc ta ergonomia wydaje mi się prawie nie do wyuczenia, tak jak mówisz, ale znowu już takie podejście czysto, że kurczę, no przed sesją to zadbaj o to, żeby mieć odpowiednią ilość godzin snu, bo później masz właśnie może 12 godzin kreatywnej roboty przed sobą i nie ma tam opcji, żeby w połowie dnia zacząć przysypiać, no to jest coś, co można sobie wyrobić i myślę, że to, wiesz, no każdy decyduje jakby za siebie, każdy ma jakby inny styl też bycia jako taki, co nie? No bo mówię, no może można to na takiego punk rockowca robić totalnego, tak? Że impreza, później sesja, później znowu impreza i później sesja. Nie twierdzę, że nie, no ale to po prostu nie jest, to nie jestem ja. Ja jestem inną osobą.
Ty jesteś poukładany. I to też widać po twoich fotach.
Dokładnie, dokładnie, dokładnie.
Powiedz mi, jak... Czy masz jakieś sposoby komunikowania się z modelami i modelkami, tak żeby jakby ich albo uspokoić, albo wpłynąć na nich tak, żeby lepiej się układali do zdjęć, coś w tym stylu? wypracowałeś
sobie coś takiego przez lata? Tak, żeby coś takiego magicznego być w stanie powiedzieć na sesji, to nie, ale no mam taką zasadę, że zazwyczaj, jeżeli jest jakaś, nie wiem, bardziej skomplikowana jakaś sesja, czy właśnie wymagająca jakieś wydobycia emocji, to lubię zobaczyć się na przykład z modelami czy bohaterami tych zdjęć przed planem. Jeżeli to jest możliwe, to nawet kilka dni, bo nieraz są takie rzeczy, że są na przykład przymiarki kostiumów, tak? Nie wiem, na trzy dni przed planem zdjęciowym się coś takiego robi. No to korzystam z takich możliwości i przychodzę na te przymiarki, tak żeby poznać te osoby, powiedzieć cześć, ja będę robić te zdjęcia. Będziemy robić to i to. Już jakby oswoić te osoby ze sobą, to bardzo pomaga. To jest taka, wiesz, oczywistość, że ludzie jednak dużo lepiej reagują na osoby, które znają i to wcale nie musi być jakaś wielka znajomość trwająca latami i jakaś bardzo zażyła, tylko właśnie wystarczy, że już tą osobę widziałeś. Nawet raz wcześniej pogadaliśmy sobie, już wiedzą, już jak później wchodzimy do tego studia, to nie jest tak, że się dopiero przedstawiamy, tylko już jesteśmy cześć znającymi się osobami. To na pewno skraca dystans, otwiera i tak dalej. No teraz miałem w grudniu taką komercyjną bardzo sesję, jakby, ale właśnie polegającą na to, że tacy ludzie gdzieś tam przed dwudziestką jeszcze, czyli nastolatkowie, ale dorośli ludzie. Mieli właśnie z siebie, że tak powiem, dużo takiej energetycznej, imprezowej energii wydobyć. No i właśnie te przymiarki na to, że tak powiem, wykorzystałem, że tam razem siedzieliśmy, ja już im mówiłem, co będziemy robić, nastawiałem ich na to, że tam będzie dużo trzeba skakać, krzyczeć i się wygłupiać. Widziałem, że jeszcze na tych przymiarkach to jeszcze tak jest, że oni tak, no dobra, tak, fajnie, ale trochę się krępują, ale mówię, no na szczęście udało się całkowicie ten dystans jakby zniwelować i już na samym planie to nikt tam nie miał żadnych problemów. Oni też właśnie, to było też fajne, bo to był taki plan na kilka osób naraz, więc oni na tych przymiarkach też się jakby ze sobą trochę zetknęli, co też dało ten fajny efekt, że później już wyglądali na tych zdjęciach bardziej jak grupa znajomych, a nie jakieś trzy osoby czy tam cztery, które boją się, wiesz, nawet wejść w jakąś drobną interakcję, typu komuś położyć rękę na ramieniu. No to taka metoda, ale też w tych zdjęciach, w tych planach zdjęciowych, gdzie właśnie bardziej stawiam na taką spontaniczność, a na przykład potrzebuję takich bardziej szczerych emocji, to od kilku lat stosuję taką metodę, że to też zależy, no bo jeżeli mam taką możliwość, że mam na przykład kilku modeli, to niekiedy jak fotografuję jedną osobę, to proszę tą resztę, żeby była gdzieś w pobliżu i na przykład rozmawiała z tą osobą, albo nawet się tam wygłupiali, tak, że zza aparatu. I to bardzo ładnie potrafi stworzyć taką atmosferę, że ta osoba szczerze się na przykład potrafi uśmiechnąć, albo szczerze jakąś minę dziwną zrobić, czy coś takiego, dlatego że jakby reaguje na prawdziwe emocje, które tam gdzieś z tego z off kamery, z poza kadru jakby na nią oddziaływują. A jak się kogoś tak po prostu prosi, wiesz, znaczy, tak stawia kogoś po prostu w takiej suchej sytuacji, jestem tylko ja, aparat, ta osoba i ja mówię, no to teraz się śmiej, no to wiadomo, że to można się może raz tak roześmiać jakoś w miarę szczerze, a później to coraz jest bardziej takie wymuszone, sztuczne, nieprawdziwe i to nie wychodzi, więc no nie wiem, to nie jest tak, że to jest jakaś moja złota rada na wszystkie sytuacje, to jest raczej ten taki system, że ktoś trochę zza kadru emocjonalnie tam rozgrzewa modeli, to się raczej sprawdza tylko w takich sytuacjach, gdzie jest na przykład potrzebny właśnie śmiech albo jakieś takie bardzo pozytywne emocje, a jakby to miało być bardziej wyciszone, no to pewnie trzeba jakichś innych szukać metod. Mm-hmm.
A powiedz mi, jak robisz zdjęcia z modelkami albo modelami, stawiasz za sobą lustro, żeby te modelki mogły się przeglądać na bieżąco w tym lustrze, czy raczej bazujesz na tym, że one wiedzą, jak mają się ułożyć, albo że ty im mówisz, jak mają się
nie,
ułożyć?
Nie. Tak żeby lustro to nigdy, bo obawiam się, że to by się skończyło tym, że ta osoba zawsze by tam zerkała, wiesz, w bok, a nie gdzieś ten. Więc lustro mi się nigdy nie zdarzyło. Nieraz mi się zdarza pokazywać w trakcie zdjęć osobom na monitorze zdjęcia i tłumaczyć im, że zobacz, tutaj ręka lepiej tu, a tutaj noga lepiej tu, ale to też raczej na zasadzie przerw, że robimy i chodź zobacz w monitor, widzisz tu, chodzi o to, żebyś nie zasłaniała ręką czegoś, coś, tak, i w ten sposób. Ale tak generalnie to mi się wydaje, że chyba lepiej jest jednak jakby tłumaczyć, bo to takie, wiesz, no to jest trochę tak jak z tym szkicowaniem, że jak się tak wymyśli, że tak dokładnie ma być palec tu, ręka tu, łokieć tu, to zawsze wyjdzie z tego jakaś nieprawdziwa, sztuczna rzecz, to nie? Że to chyba lepiej jest, żeby te osoby tak próbowały i w którymś momencie wcelujemy w tą pozę.
Okej. Okay. O tym gdzieś też u ciebie czytałem właśnie. Ludzie pytali cię o to, jaką byś radę dał początkującym fotografom, a ty powiedziałeś, żeby troszeczkę pracować właśnie na mniejszej spinie i z większym, nie wiem, może podążać troszeczkę bardziej za takim flow, czy coś w tym stylu. Coś takiego napisałeś, nie?
Bardzo możliwe, tak, tak, tak. Tak uważam, że to jest dobry kierunek, chociaż też uważam, że zostawianie wszystkiego tylko na flow, to znowu jest tak, że...
To już na pan krokowca.
Nie wiadomo, co z tego wyjdzie.
Twoja sesja z Taco na tym basenie, która swoją drogą jest przekozacka i mega się jaram tymi fotami. Powiedz mi, jak byłem na tym basenie, oczywiście mnie z tego basenu wyrzucili, bo wszedłem tam wtedy, kiedy nie można
jak
było
to?
Wchodzić.
Jak to? Płot przeskoczyłeś?
Wiesz co, chyba były nawet otwarte drzwi i sobie wszedłem. Wjechałem tam w ogóle na hulajnodze elektrycznej i jak już zobaczyłem, że gonią mnie ochroniarze, to się zawróciłem i wróciłem. W każdym razie, jak to wygląda organizacja? Wy chyba to robiliście jeszcze zanim otworzyli ten basen, co?
Znaczy, nie, to było tak, że to było tuż po otwarciu dla osób, tak? W sensie dla zwiedzających, dla ludzi, którzy tam chcieli kupić bilet, ale my tą sesję przeprowadzaliśmy od bardzo, bardzo wczesnej, jakieś chyba 4 rano, bo to było środek lata, więc no tam tylko, jak tylko wstało słońce, dokładnie mieliśmy jakby godzinę wyjścia, to dokładnie godzina otwarcia tego basenu, tak? Mogliśmy się tam jeszcze zwijać, jakby jak już ludzie wchodzili, ale tak na zasadzie tylko wrzucania do bagażnika ostatnich elementów sprzętu i wyjeżdżania, więc to było raczej tak, z tego co pamiętam, to chyba od 4 do 9 rano musieliśmy się w tych tam kilku godzinach zmieścić, co było z jednej strony wyzwaniem, bo to jednak nie jest jakoś super dużo czasu, ale z drugiej strony też pewnym zbawieniem, bo mieliśmy przepiękne światło takiego wschodzącego słońca, które jest nie do podrobienia absolutnie, więc... Więc nawet myślę sobie, że gdyby to nie były te ograniczenia idące z samego basenu, jakby to nie dyrekcja basenu nam jakby narzuciła to ograniczenie, to pewnie wszyscy by marudzili, że nie chcą wstawać na tą 4 rano i pewnie by ta sesja zaczęła się o jakiejś bardziej ludzkiej porze, typu 9, i wtedy by te zdjęcia nie wyglądały tak, jak wyglądają.
O, to światło...
Szczęście w nieszczęściu, no.
To światło jest tam po prostu niesamowite. To robiłeś przez Shootney Warsaw?
Tak, tak. Ja większość tych, tak raz, że okładkowych rzeczy, ale też większość komercyjnych zleceń, to jest tak, że gdzieś tam Shootney macza w tym palce.
Okej. Okay. Ja się zastanawiałem, jak, czy za każde miejsce, w którym robisz foty, musicie płacić, czy są jakieś miejsca, w których się dogadujecie z kimś, że albo ktoś ma zajawę, że wow, będziemy robić okładkę dla Taco, to wbijajcie, nie ma problemu.
To jest bardzo różnie, bo to też jest zadanie właśnie producentów, żeby pertraktować z tymi miejscami, jakby pytać, sprawdzać, starać się jakby, wiadomo, też w jakimś optymalnym koszcie to wszystko wykonać. Zazwyczaj to jednak się kończy tym, że coś tam trzeba zapłacić. I takie miejsce, wiesz, niestety jest trochę tak, że takie miejsce jak ten basen, one są i tak skazane na sukces. Oni i tak będą mieli jakby trochę za dużo tych biletów sprzedanych. To nie jest miejsce, które będzie cierpiało na jakieś braki, tak? No chyba, że będzie padał deszcz i będzie paskudna pogoda, no to wtedy tak, ale wtedy żadna promocja im nie pomoże, bo ludzie po prostu nie pójdą na basen, jak będzie zimno. Więc to są miejsca, które są jakby trudne, moim zdaniem, do pertraktowania, jeżeli chodzi o efekt jakiś takiego wiesz, wzajemnego wzmacniania się, że tu Taco wystąpi, będzie na okładce, więc ludzie pewnie zrozumieją, który to basen, więc on się stanie popularny.
Okay.
Myślę, że dla dyrekcji takiego basenu jest to taki tylko jakiś tam mały
Nie.
Mały plusik.
Niezbyt
tak,
istotny.
Że to nie jest tak, że się nagle otwierają bramy i w ogóle wszystko się da zrobić, tylko taki, no w zasadzie, że chętniej pewnie się zgodzą na wykonanie tam okładki niż reklamy. Pewnie jakby to była reklama, to pewnie ta stawka za wynajem takiego basenu by w ogóle już tam wystrzeliła w reklamowe jakieś swoje kosmosy i że właśnie w przypadku takich mniej komercyjnych rzeczy to właśnie da się to załatwić na zasadzie, no nie wiem, jakichś takich opłat rozsądnych, tak? No bo wiadomo, że też ktoś nam musi otworzyć, ktoś tam musi nad nami czuwać, musi zobaczyć, jakby jakaś obsługa tego jest potrzebna, więc
ratownik
naturalne
musi
jest,
być.
Że dokładnie, musi być ratownik, musi przyjść na tą czwartą rano zamiast na dziewiątą rano, więc jakby dla mnie to też jest absolutnie naturalne, że jakieś koszty tam się pojawiają. No i mówię, i wydaje mi się, i znowu ta sama sytuacja, co w poprzednim temacie finansowym, ja nie mam pojęcia, jak to było rozwiązane w tym przypadku finansowo, ale wyobrażam sobie, że właśnie sama ta stawka za wynajem tej przestrzeni, czy pozwolenie na robienie tam zdjęć była na pewno jakaś rozsądniejsza, niż gdyby to był taki pełnokomercyjny shoot.
I to też jest twoja wizja kreatywna tej okładki? Jakby chciałeś zrobić foty na tym basenie wcześniej, czy zgłosił się do was tako i stwierdziłeś, że to zrobimy to na tym basenie? Bo on, to chyba jego album się też nazywał Lato 2019, czy coś w tym stylu, nie?
Tak, tak. Filip akurat jest taką osobą, która jest bardzo świadoma też wizualnie i ja dwa razy z nim współpracowałem, raz właśnie przy tworzeniu tej okładki, raz w przypadku tego
Tako na Fide
albumu, tak, Tako na Fide, tego duetu. I obydwa razy było tak, że Filip przynosił jakiś wstępny, że tak powiem, taki zarys, w którą stronę powinniśmy pójść, tak? Czyli właśnie to, że chciał stworzyć taką wizję jakiegoś, znaczy tak, że wykorzystamy jakieś miejsce, które jest typowo w lato absolutnie oblegane przez ludzi, kojarzy nam się wręcz z tłumem, a tam będą pustki, to było coś takiego, co jakby przyszło od niego, tak? Że zróbmy dom. No i jakby naturalnie to też było tak, że od razu powiedział, słuchaj, no właśnie jak sobie myślę o tym, to takim miejscem wydaje mi się basen, co nie? Że normalnie to na pływalni w lato to po prostu człowiek koło człowieka, a my zróbmy tak, że nadal to jest taki basen i widzimy, że to jest taki bardzo komercyjny basen, tak? Taki, że duże zjeżdżalnie, że duże, tak? Że tam mogłoby być tych ludzi po prostu napchane bardzo, bardzo duże ilości, ale my się postarajmy uzyskać taką atmosferę takiego opustoszałego miasta. No i tak. I nawet nie pamiętam, chyba, ja wiem jak to było, bo to właśnie dokładnie tak, bo zapytałeś, czy my tam weszliśmy jeszcze przed otwarciem. To było tak, że ten basen akurat wtedy był gdzieś w gazetach opisywany, bo powiedzmy, że tam, nie wiem, ja się teraz nie pamiętam dokładnie, ale powiedzmy, że sesja była, nie wiem, 5 sierpnia, a on był otwierany 1, tak? I to rzeczywiście było tak na granicy, więc on gdzieś się przewijał w takich notkach prasowych, był widoczny, więc został wskazany siłą rzeczy, że ktoś tam otworzył, nie wiem, gazetę wyborczą i przeczytał, że nowy basen i zobaczył dwie zjeżdżalnie na zdjęciu, to ktoś tam wskazał, że ej, słuchajcie, może spróbujmy tutaj. I już nawet nie pamiętam, czy to właśnie przyszło od Filipa, czy może z jego wytwórni ten pomysł, tak nawet nie
to,
do końca.
To było super, bo większość basenów nie jest taka ładna jak tamten, a tamten jest po prostu genialny, jeśli chodzi o umiejscowienie, o te żółte zjeżdżalnie, jakieś różowe elementy, po prostu ja tam dlatego tam właśnie wjechałem na tej hulajnodze, bo on jest po prostu piękny i chciałem sobie po prostu pojeździć, pooglądać, bo nie jestem osobą, która uczęszcza na baseny raczej, ale ten basen naprawdę robi robotę taką stricte wizualną. A powiedz mi, jak wygląda twoja praca ze światłem? Ja też widziałem jakieś backstage z tej sesji z Tako i widziałem, że mieliście tam taką przysłonkę do światła, czyli że pada sobie słoneczne światło, przysłaniacie w jakimś momencie tak, żeby to wyglądało jakby gdzieś ono się odcinało. I to mnie bardzo zainteresowało. I z tego, co widziałem, to chyba mieliście też dwie przysłonki i przez tą jedną przysłonkę przechodziło światło i to jest chyba ta fota, kiedy on siedzi sobie na krześle w basenie, nie?
Dokładnie, dokładnie. No ja bardzo, bardzo lubię, jak już jestem w plenerze, to bardzo lubię taką grę światła i cienia i takie mocne podziały. Zazwyczaj to gdzieś udaje mi się znaleźć takie miejsce, że gdzieś tam się, nie wiem, jakieś przęsła mostu układają tak, że przeschodzi promień i można tam modela wstawić, a tutaj no ten basen jest na takim dosyć pustym polu, bym powiedział, nawet drzewa są gdzieś tam trochę oddalone, gdzieś bliżej ogrodzenia, więc na takie cienie nie było szans, a znowu takie bezpośrednie słońce takie zupełnie ostre, ono też moim zdaniem nie wygląda najlepiej. Jakby, że to jest trudny dosyć rodzaj oświetlenia, żeby w aparacie wyglądało jakoś tak fajnie, więc rzeczywiście no, zdecydowałem się na taką metodę, że sobie ustawiliśmy dwa duże butterfly'e, takie ramy filmowe, które zazwyczaj, na których się zazwyczaj rozpina taką półprzezroczystą, trochę jak w softboxie,
białą.
Tkaninę białą, czy tak, no, ale można też na nie rozpiąć po prostu czarne materiały, no więc użyliśmy takich właśnie dwóch wysokich, dużych ram, które tak jak mówisz, one były ustawione jakby w taki sposób, żeby tylko taki promień przechodził sobie przez szparę i w tym promieniu ustawiałem Filipa. Więc sobie tak jakby zrobiłem to, co trochę sztucznie zrobiłem to, co zazwyczaj gdzieś tam udaje mi się w plenerze wyszukać i to, co uważam, że fajnie wychodzi, czyli właśnie takie kontrastowe cienie. Ale to nie na wszystkich fotach, bo tam na jednej to rzeczywiście taką rzecz zrobiliśmy. Kilka udało się zrobić jeszcze przed takim pełnym wschodem słońca, no to też jest przepiękne oświetlenie, bo to daje jakby taki gradientowy jakiś na skórze, to wychodzi po prostu kosmicznie i absolutnie jest to nie do powtórzenia, bo już czuję się, że z jednej strony kopuły nieba jest już cieplej, a z drugiej strony jeszcze bardzo, bardzo gęste takie niebieskości i te dwie rzeczy, te dwa kolory się łączą na zdjęciu, no to jest po prostu jakiś absolutny hit, jak się ma tą moc, żeby wstać się o 4 rano.
Warto.
No więc.
Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Jak to stare polskie przysłowie mówi.
No, w fotografii i filmie na pewno.
Tak jest. Ja nieraz wstawałem. Ja kiedyś jeździłem na rolkach swoją drogą, dlatego chciałem Cię zapytać o ślizg, bo właśnie też często wstawaliśmy rano robić jakieś foty albo wieczorem, żeby złapać jeszcze zachód. Co do swoją drogą, co do ślizga, to chciałem Cię zapytać, bo gdzieś czytałem, że zaczynałeś fotografując dla nich, czyli zajmowałeś się deską, rolkami, czy co dla nich robiłeś?
No właśnie, właśnie ja tak naprawdę to zaczynałem od rolek. To moje najbliższe jakby towarzystwo, moi najbliżsi znajomi, z którymi się gdzieś tam za dzieciaka łamane na nastolatka kumplowałem, to były osoby, które jeździły na rolkach i jakby z nimi zaczynałem robić zdjęcia, te pierwsze, ale to bardzo szybko się jakby przekształciło w taką fascynację, nie wiem, wszystkimi tymi sportami.
Kulturą chyba trochę.
Miejskimi, tak, więc zresztą to tak było, że nie wiem, ja jestem z Łodzi i to wszystko, te początki się działy gdzieś tam w Łodzi i te miejscówki skaterskie, one były zazwyczaj od razu jakby połączone. Tam była deska i rolki jednocześnie, tak? To nie było tak, że my się jakoś totalnie separowaliśmy, więc znałem też chłopaków z deski, no i jak tylko się okazało, że umiem robić zdjęcia, no to wiadomo, że to są takie sporty dosyć lubiące dokumentację, tak? Bo w pewien sposób, no nawet, no tak, no fotografia też jest bardzo ważna, ale też bardzo ważna w tych skaterskich wszystkich sportach jest wideo, dokumentowanie tego wszystkiego. Więc jak tylko się okazało, że tam radzę sobie z robieniem zdjęć, to wszyscy chcieli tych zdjęć. I ludzie, którzy na deskorolce jeździli na BMX-ie, później jakieś snowboardowe zdjęcia robiłem, więc jakby to się bardzo szybko tak rozlało. Okay.
To jest kawał historii polskiego skaterstwa ślizg. Pamiętam, że miałem jakieś gazety. To trochę nie moje czasy, bo ja już te gazety to raczej mój brat kupował, też jeździł na rolkach i po prostu leżały u mnie w domu, więc pamiętam takie, ale to taka historyczna rzecz. Czyli no. ile lat ty się zajmujesz w takim razie tymi fotami?
Całe życie. Ale wiesz co, znaczy nie, no bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo, tylko że fakt jest taki, że no te skaterskie rzeczy to są od jakiegoś takiego 15 roku życia, co nie, że to więc to, bo myślę, że samo tam, nie wiem, kumplowanie się ze skaterami, bycie gdzieś tam w tym środowisku, to myślę, że już zacząłem jeździć, jak miałem z 12 lat, tak myślę, nie? No teraz musiałbym, wiesz, bardzo się jakoś tam cofnąć i zacząć to badać, ale tak mi się wydaje, że to była jakaś końcówka podstawówki, siódma, ósma klasa, początek liceum, No, foty przyszły troszeczkę później, no bo po pierwsze to w ogóle musiałem gdzieś, to nawet pamiętam, bo pamiętam i to właśnie jakby taki totalnego bakcyla na to, żeby robić te zdjęcia, to złapałem po obejrzeniu Transworld Skateboarding, był taki magazyn, bardzo dobrze ilustrowany, gruba taka w tamtym czasie prawie że księga amerykański. No i jak ja zobaczyłem zdjęcia, które tam były w środku, to absolutnie mi urwało głowę, tak? Bo to były właśnie wszystkie fiszajowe z rybiego oka rzeczy robione, dopalane jakoś fajnie fleszami. To było tak, że absolutnie było widać po tych zdjęciach, że to są jakieś takie dopracowane, że to zupełnie nie jest to, co na przykład w gazecie można obejrzeć, tak? No i tak, i pamiętam jak pierwszy raz tam w łódzkim skate shopie widziałem ten magazyn, totalnie mi gdzieś zerwało dekiel, pomyślałem sobie, że to jest coś, co ja muszę robić, więc zacząłem bardzo jęczeć moim rodzicom, że koniecznie chciałbym dostać aparat na jakieś gwiazdkę, urodziny czy coś takiego. No i tam po jakimś czasie się to spełniło, a później to chciałem obiektyw drugi, trzeci i piąty, ale na szczęście chyba było widać, że to się u mnie tak rozwija, że ja tego nie rzuciłem w kąt, tylko coraz bardziej się w te foty zagłębiam, więc rzeczywiście ze strony rodziców też to takie wsparcie jakieś na zasadzie, że tak, masz, tu próbuj, jak to ci tak
i
idzie,
to chyba też było dla ciebie spoko wejściem w jakąś taką raperską kulturę, co? Tutaj w Warszawie, żeby z nimi robić foty, bo to całkiem
tak,
blisko.
Tak, tak, no. Tak, to właśnie, no wiesz, no to właśnie wszystko są takie zazębiające się trybiki jakieś, że od tego ślizgu też bardzo blisko do magazynów takich jak tam Dosdedos w tamtych czasach, też gdzieś skoncentrowane na kulturze ulicy szeroko pojętej, czyli właśnie wywiady z raperami, materiały z dużą ilością deskorolki i tak dalej. I ja właśnie, o ile w tym ślizgu, to były takie naprawdę początki, tam to głównie publikowałem właśnie te rolkowe zdjęcia, tak jak już później gdzieś przepłynąłem sobie w stronę Dosdedos, Hero, takich magazynów, to tam już były te multi tematy różne i propozycje, żeby właśnie wykonać komuś portret jakiemuś raperowi też się zaczęły wtedy pojawiać i no i tak to się wszystko powiązało.
Pięknie. Powiedz mi, jak zaczynałeś i pamiętasz, na jakich rolkach jeździłeś?
Tak. One się nazywały Majestic 12.
Okej.
Rochesy.
To wiem. Ja jeździłem na 511 chyba się nazywały, ale to tak właśnie myślałem, że ty byłeś jakby pokolenie przede mną. Tego się spodziewałem. Powiedz mi, bo jak pracujesz z celebrytami, czy to jest jakieś kłopotliwe czasami, żeby pracować z ludźmi, którzy są znani, czy oni są upierdliwi, czy raczej super się pracuje?
Znaczy ja nie mam jakichś...
Trochę źle zadałem pytanie, bo teraz nie, troszeczkę nie możesz odpowiedzieć, że to...
Nie, znaczy... Widzisz, znaczy to jest tak. Na pewno praca z gwiazdami jest w jakiś sposób wymagająca, ale to właśnie i tutaj przypuszczam, że dlatego się też w niej dobrze sprawdzam, bo ona wymaga też pewien rodzaju takiego właśnie przygotowania, takiego, że wszystko jest na czas, na termin i wiadomo, co będziemy robić, tak? No nie wiem, ja teraz w tym roku dwa razy fotografowałem Roberta Lewandowskiego i u Roberta tak, nie ma ani krztyny jakiegoś gwiazdorstwa na planie, tak? Ale jest jakieś 1000% profesjonalizmu, tak? Czyli Robert przychodzi, ma mało czasu, dlatego że generalnie to wiadomo, jest zabieganą osobą, która ma i treningi, i różne zobowiązania, i własne życie i tak dalej, więc jakby jego czas jest super cenny i cała ta sesja musi być tak zorganizowana, że jak on wchodzi do studia, to my jakby koncentrujemy się tylko na tym, co mamy zrobić, wiemy dokładnie po kolei, co ma się wydarzyć. Te strzały, jakby poszczególne ujęcia trwają raczej w miarę krótko i raczej w miarę sprawnie. Nie ma jakiegoś takiego szukania, kombinowania, odwracania wszystkiego do góry nogami i tego typu rzeczy. No i to są w pewien sposób rzeczy, które jakby nie tyle narzuca Robert, co może najbardziej to chyba narzuca to, że on mówi, że może mieć czas między 13 a 16 maksymalnie.
3 godzinki,
tak?
To niedużo.
A my mamy tam zawsze jakąś sporą ilość materiału, więc pod tym względem, no to na pewno jest to wymagające, co nie? Ale, ale, tutaj, tak jak powiedziałem, można wrócić trochę do tego tematu mojego poukładania. Mnie to pasuje, dla mnie to jest okej. Okay. Ja też tak bym wolał, żeby to wszystko było wiadomo i wiesz, no, wszystko przygotowane i pod linijkę.
Więc tutaj, wychodzi tak, no, że wychodzi tak, że jesteś mniej zadowolony z tych fot, jakie zrobisz tak na szybko?
Znaczy, i inaczej, ja myślę sobie, że no żeby zrobić coś takiego naprawdę genialnego, to jednak krztyna jakiegoś szczęścia i takiego eksperymentu jest potrzebna.
Czyli ciężko jest coś bardzo fajnego zrobić w takim oknie.
Tak, ja myślę, że już w tak wąskim czasie to zrobienie takiego urywającego głowę zdjęcia, no to jest już naprawdę bardzo trudne i to albo trzeba mieć jakoś bardzo dużo szczęścia, albo jakoś ultra dużo talentu, bo to też nie wykluczone, że to jest kwestia tego. No ale tak, to na pewno jest mi trudniej, bo jednak to poszukiwanie jakieś takie lekkie przynajmniej, to by się przydało.
Mam wrażenie, że ostatnie foty, które wstawiłeś z nim do takiej brązowej siłowni, mam wrażenie, że to widać, że te foty z Robertem były takie bardziej zwyczajne, bo na przykład te foty teraz, co wstawiłeś z 4F-a, są po prostu niesamowite pod względem światła i to jest też pytanie, które do ciebie mam, bo ja nawet nie potrafię opisać tego, co ja widzę na tych zdjęciach, prawdopodobnie z braku wyuczenia jakiejś terminologii o świetle, ale ono jest niesamowite. Prawdopodobnie słowo, którego szukam, to jest miękkie, ale nie wiem, czy to o to chodzi. Jak to jest, że te twoje foty, które teraz zrobiłeś dla 4F-a, się tak bardzo różnią od jakichś zdjęć innych ludzi? Czy nie, po prostu nie wiem, jak to robisz.
Wiesz, o czym mówię? Znaczy jest tak, bo te najnowsze to jest kampania olimpijska, którą zrobiliśmy na Islandii. No i tutaj jest jakby prawdą o tych zdjęciach jest to, że robiliśmy je przy świetle naturalnym, czyli tam nie ma jakby poświecenia, tam nie ma jakiejś techniki, która stała za mną, tak nawet takie jak w przypadku taco, że rozstawialiśmy jakieś wielkie flagi, które nam wycinały cienie i tak dalej. W przypadku tego 4F-a jest tylko to, co nam natura dała i danego dnia, co jesteśmy w stanie złapać, więc jakby cała sztuka polega chyba na tym chwytaniu, jakby wiesz, rozglądaniu się dookoła i po prostu reagowaniu na otaczającą nas rzeczywistość i po prostu tam właśnie decydowaniu, że słuchajcie, przesuńmy się tutaj kilka metrów dalej, bo widzę jakiś cień, który się gdzieś tam kładzie, czy coś takiego. Ale myślę sobie, że jednak mimo wszystko ta islandzka sesja, no to w bardzo dużej mierze jest oparta właśnie na tym, że pojechaliśmy na Islandię, że to była zima na Islandii, czyli słońce wstawało o 10, zachodziło tam chyba o 14:30 czy jakoś tak i jakby cały dzień było w tej pozycji magic hour, tego magic moment, tak, że nigdy nie wchodziło wysoko, więc nawet jak fotografowałem o godzinie w samym szczycie dnia, czyli tam gdzieś koło południa, to było jakbym fotografował o 7 rano w wakacje u nas, tak, coś takiego, takie niskie, piękne. I to jest właśnie to, co też wspomniałem wcześniej o taco, tak, że ta od tej 4 do 9 rano na tym basenie dało nam takie niesamowite światło, a to mieliśmy je jakby przez cały dzień, który trwał oczywiście parę godzin tylko, ale jakby no, nie dało się jakby fotografować tego jakby trochę w takim złym świetle na tej Islandii.
Mhm. I jechaliście na Islandię specjalnie z tego powodu?
Tak, znaczy no, jechaliśmy na Islandię z powodu zimy. W sensie chęci pokazania tej kolekcji w takim, wiesz, lodowo-zimowym kontekście, no bo to jednak kampania olimpijska i to zimowej olimpiady, a jak wiadomo, nasza zima tutaj w naszej części Europy, w Polsce w tej chwili prawie, że no, w tym roku nie zadziałała, i więc taki był powód, a to światło, no to jakby skutek trochę uboczny tego, że no jak się chce jechać w grudniu na Islandię, no to tylko w tym czasie, kiedy tam ten dzień jest super krótki, jak jest krótki dzień, to światło, to słońce nie wschodzi wysoko, no i dzięki temu jakby wszystko się poskładało. Naszym takim ogromnym fartem tej wyprawy to była pogoda.
Właśnie o to chciałem zapytać.
To, że... tak, nie, to był jakiś podobny, bo my mieliśmy tam też przewodnika lokalnego, osoby, która tam mieszka i która nam pomagała właśnie nawet wymyślić tą trasę, jakby które miejsca warto odwiedzić, które uda nam się nawet, jeżeli chodzi o odległości, do których dojedziemy, do których to jest za daleko i tak dalej, i tak dalej. No i tak, no i usłyszałem nawet od tej osoby, że czegoś takiego, żeby tyle dni pod rząd, bo my tam byliśmy 5 dni, żeby były, ta pogoda była taką żyletą piękną, żeby tam w ogóle nie dochodziło do jakichś nie wiadomo jakich śnieżyc, mgieł i tak dalej, to że to się właściwie prawie nie zdarza, bo ta zimowa pogoda na Islandii to jest taki absolutnie miks na zasadzie, że w jedną godzinę leje deszcz, w drugą pada śnieg, w trzecią świeci słońce i że to cały czas się przeplata, a my mieliśmy naprawdę w miarę taką, znaczy no, były takie momenty, że coś tam troszeczkę zaczęło padać albo trochę się zachmurzyło, ale to nawet w pewien sposób pomagało, bo robiło jakieś dramatyczne niebo w tle czy coś takiego.
Jak to jest przy takich grubych produkcjach, gdzie jedziecie specjalnie na Islandię i co gdyby lało przez te 5 dni?
Znaczy, szczerze mówiąc, to te 5 dni było dlatego, że baliśmy się, że będzie lało, bo my byliśmy przygotowani do tego, żeby od takiego, no jakby bardzo źle poszło, to byliśmy w stanie to w takie półtora tego krótkiego islandzkiego dnia zrobić, więc wystarczyło nam takie okienko pogodowe na zasadzie jednego ładnego dnia i kawałka drugiego, żeby w ogóle ten materiał powstał. No ale jak się okazuje, że masz tak dużo tych ładnych dni, no to wtedy masz możliwość jakby zrobienia, no kurczę, no trochę takiego materiału jakby powstał, że różnorodnego, z różnych lokacji i że w każdym tym miejscu jest jakby troszeczkę inny klimat, ale równie jakby, no kurczę, nie wiem jak to powiedzieć, ale tam urywający głowę.
No niesamowite są te zdjęcia. Niesamowite zdjęcia i niesamowite światło. Fajnie, że...
Więc wiesz, trochę wracając do tego pytania, wiesz, takiego produkcyjne, jak to jest, no to jest trochę tak, że taki plan minimum zakładał dużo mniej i jakby, że mogliśmy, wiesz, finalnie nie zrobić aż tak szerokiego tego materiału. A na szczęście mieliśmy na tyle farta, że tego powstało dużo i tak naprawdę przyznaję, jakby to nie jest jakieś chwalipięstwo, tylko naprawdę w przypadku tej sesji to było tak, że było trudno wybrać rozsądną ilość zdjęć, tak? Bo wychodziło nam tam, nie wiem, na zasadzie 100-kilkunastu zdjęć, które wszystkie się nadawały i to nie ma jak tego pokazać w kontekście kampanii reklamowej.
Musiałbyś zrobić jakąś tam prezentację, nie prezentację, tylko to, co zrobiłeś dla Storytela.
Wystawę, czy coś takiego? No ale to też 100 zdjęć na wystawie to też jest przesada.
Dasz radę.
No tak, no może. No ale no, musieliśmy to ściąć do jakichś takich tam 30-40 fotografii, które gdzieś tam funkcjonują w tej kampanii. I to było takie, że właśnie to było trudne, ale nie pod tym względem, że było trudno znaleźć te zdjęcia, tylko że trudno było wyrzucić niektóre. Mm-hmm.
No i dobrze, dobrze. Myślę, że gdyby pojechali z innym fotografem, to też by wykorzystał wszystkie 5 dni? Czy to raczej jest twoja inwencja, że jak miałeś tyle, czy raczej by poszedł w, mieliśmy to zrobić w półtora dnia, to zrobimy to w 2 dni.
A nie, to tutaj to myślę, że wiesz, bo to ja tak mówię, nie, wydaje mi się, że to jednak mimo wszystko jest tak, że każda ekipa, która by tam poleciała, to jeżeli tylko są warunki, to by pracowała cały czas, to nie sądzę, żeby ktoś mógł pójść na taką łatwiznę, żeby po pierwszym dniu powiedzieć, dobra, to co my tam będziemy tutaj dalej fotografować.
To jednak Islandia. Wracam do tego pytania, bo to mnie bardzo ciekawi odnośnie zepsutej pogody. No bo jeśli robisz planer i masz zaplanowane dużo osób i rzeczywiście ta pogoda, miałeś taką w ogóle sytuację, że ta pogoda rzeczywiście była zła i nic się nie udało zrobić?
No miałem taką, teraz myślę, że to już tylko około roku mija, we Włoszech miałem taką sesję, że rzeczywiście mieliśmy planer zaplanowany w Mediolanie, no i pierwszy dzień był fatalny, taki naprawdę najbrzydszy deszczowy dzień, jaki sobie można wyobrazić, czyli taki bardzo szary i cały czas padający. Tam wybrnęliśmy w taki sposób, że mieliśmy jedną ciekawą dosyć lokację znalezioną, która była takim boiskiem koszykarskim w parku, ale zrobionym w taki sposób, że to był no nie wiem, wybebeszony jakiś stary budynek, gdzie został dach, kolumny, tak jakby wiesz, takie kryte, coś w stylu krytego po prostu boiska piłka tego koszykarskiego. Więc przenieśliśmy się tam nam po prostu nie padało na głowę, dookoła nadal było paskudnie, jakby było widać jakby ten deszcz gdzieś tam za końcem tego boiska, no ale przynajmniej dało się w środku pracować, bo to była dosyć duża przestrzeń, światło tam też wpadało, bo to po prostu był taki, wiesz, dach na nogach zostawiony. No i w ten sposób tam pół dnia przesiedzieliśmy, jakby nie poszedł ten cały dzień na marne. Następny już był ładny i jakby nadrobiliśmy w biegu po prostu, że troszeczkę się to ścisnęło, że tam chyba były, zdaje się, 3 dni zdjęciowe w całości. No to ten jeden był wykorzystany tak tylko w części, i później w te 2 było trzeba wcisnąć trochę więcej tych zdjęć dziennie. I to no to tak. Ale takiej sytuacji, żeby tak lało... tak non-stop, na zasadzie, że mamy, no nie wiem, lecimy gdzieś powiedzmy na 3 dni i 3 dni pada, to jeszcze na szczęście nie miałem odpukać, to też trochę się sprawdza mimo wszystko, no bo znaczy wiadomo, nie na wszystko się to ma wpływ, ale no trochę jednak można badać
pogoda.
W jakim regionie, jak ta pogoda się zachowuje, nawet wiesz, nawet taki na zasadzie, że są takie regiony typu, że w naszą zimę to tam jest susza, co nie? A, albo, że właśnie w nasze lato to wiadomo, że tam jest monsun czy coś i zawsze pada i tam się po prostu nie leci na taką sesję, ale no nie, no trzeba mieć trochę farta. No, z pogodą to trzeba mieć trochę szczęścia.
Jasne. Mówiłeś o Mediolanie i wiem, że pracujesz tam z agencją, która cię reprezentuje. Jestem ciekawy, jak to się stało, że wylądowałeś w agencji, bo teraz cię reprezentuje agencja z Warszawy i z Mediolanu. Oni są z Mediolanu, tak?
Tak, znaczy... Tak, znaczy nie, dokładnie to oni są z Bolonii, ale to jakby ich, że tak powiem, siedziba trochę nie ma znaczenia, bo rzeczywiście ci klienci, z którymi pracujemy, no to są ogólnowłoscy. Miałem tam takiego klienta, z którym dosyć dużo pracowałem, właśnie mediolańskiego. Teraz ten klient, z którym dużo pracuję, marka taka modowo-sportowa, zdaje się jest z Parmy, ale no to też jakby... Tam, gdzie kto ma siedzibę, to właściwie co to za różnica, tak? U nas też jest tak, że nie wiem, jakiś Reserved to z Gdańsk, 4F jest też częściowo krakowski, to właściwie żadna, że to nie ma żadnego znaczenia.
Ma znaczenie, jeśli ktoś jest z Włoch, no bo wiadomo, że łatwiej jest znaleźć agencję, która się reprezentuje, która jest w Krakowie, a nie w Warszawie, a raczej troszeczkę ciężej, jeśli ona się już z Włoch, to ktoś cię musi jednak zauważyć.
No tak, 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 ale no nie wiem, Alex, czyli mój agent włoski właśnie, który mieszka w Bolonii, nieźle sobie radzi, uważam, że tam fajnie te interesy, że tak powiem, załatwia z pozycji Bolonii. No i tak. A jak to się stało, to ja do końca też nawet sam tego takiego pełnego mechanizmu nie znam, ale... Tak, z tego co się orientuję, to ja z nimi współpracuję bardzo też dawno, od bardzo dawna. Myślę, że tak z jakiś 2007, 2008 zaczęliśmy współpracę, czyli to też już mija niezłe, znaczy no dochodzić jakieś prawie 15 lat. Są poważne przedziały czasowe.
No i to już dla agencji, więc to już wysoki poziom.
No, więc i wiesz co, z tego co pamiętam, to było tak, że w tym okresie jakby jakiegoś takiego mojego startu pracy zawodowej, takiej komercyjnej, ja miałem trochę takich publikacji internetowych, gdzie wiesz, ktoś pisał o moim portfolio, po prostu pokazywali jakieś, wiesz, no to trochę tak jak my teraz tutaj rozmawiamy, tego typu sytuacji, tak, że ktoś tam zauważał, że robię coś ciekawego i wrzucał to na jakiś portal dotyczący fotografii albo na jakiś portal dotyczący nawet designu czy jakiejś reklamy czy czegokolwiek takiego i trochę takich rzeczy mi się tam wtedy uzbierało i z tego co wiem to Valeria, która jest taką prawą ręką mojego agenta Alexa, ona podobno wskazała mu, że no, tutaj takiego znalazłam właśnie w internecie chłopaka, może byśmy się do niego odezwali, zobaczymy czy nie potrzebuje wiesz, reprezentowania we Włoszech. No i co, no dla mnie to w tamtym czasie to w ogóle było jakby, nie wiem.
Czyli to pierwsza agencja twoja, później był Shoot Me?
Wiesz co, znaczy dokładnie to było chyba tak, po kolei, że pierwszą moją agencją to był Photobuy, też polska agencja, która do dzisiaj bardzo pięknie, prężnie sobie działa w Warszawie. I to było jeszcze pod koniec moich studiów, kiedy oni właśnie zaproponowali mi, że będą mnie reprezentować. To był taki okres, że oj, to dużo opowiadania, no ale tak, żeby nie rozwlekać to wkrótce.
Ja nie mam nic przeciwko, żebyś rozwlekał.
No bo było tak, jak kończyłem studia te fotograficzne, to rzeczywiście zauważył mnie fotobaj. Ja chyba zresztą to tak zauważył, to tutaj to już jest trochę za dużo powiedziane, bo o ile ta włoska agencja, to rzeczywiście ta historia była jakaś taka, że oni tam sami gdzieś mnie wygrzebali, o tyle do fotobaja to ja się sam zgłaszałem, no bo to była właśnie bardzo fajna, prężnie działająca agencja w Polsce i wydawało mi się, że ten styl fotografii, który uprawiam, będzie w miarę tam gdzieś pasował po to, żeby może oni się mną zainteresowali, więc jakoś tam próbowałem sobie tam do nich się dostać i jakby zwrócić na siebie uwagę, no i to się udało i to było właśnie w takim okresie końcówki moich studiów fotograficznych i początku już takiego, że tak powiem, freelance'owego życia. Mhm. I w tamtym czasie też tak się złożyło, że ja wyjechałem zaraz po studiach do Austrii i tak pomieszkiwałem tam gdzieś około gdzieś do 2 lat, ale z takimi dużymi przerwami, bo jak poruszałem się Polska, Austria, Wiedeń, Łódź, Warszawa i tak dalej, i tak dalej.
I to też ze względu, to też ze względu na sesję?
Tak. Ja tam sobie starałem się właśnie znaleźć, wiesz, jakby zawodowe miejsce, więc też robiłem takie rzeczy, że chodziłem, pokazywałem swoje portfolio w agencjach i fotograficznych, i w agencjach reklamowych. Starałem się tam.
Czemu akurat Austria?
Dostać. Pojechałem tam za moją dziewczyną, która dostała tam pracę w takiej korporacji. No. Więc taki to był
ale to
powód.
Też plus dla ciebie, bo jak robisz sesję dla Austriaków, czy gdzieś w tamtych rejonach, no to zarabiasz też w euro, nie w złotówkach.
Dokładnie. I dobra, i generalnie było tak, że Fotobaj mnie przyjął, a ja wtedy zwiałem do tej Austrii i z tego trochę powodu jakby tych zleceń robionych przez Fotobaja, który działał gdzieś tutaj w Warszawie, nie było aż tak dużo. Ja na to ani nie narzekałem, ani jakoś tego nie cisnąłem, tylko tak sobie to po prostu było. Ja próbowałem sobie tam ustawiać to życie w Austrii. Zresztą z jakimiś tam małymi sukcesami, bo ja tam jakoś dużo nie popracowałem, dlatego że mimo wszystko jakby pojawienie się takiej nowej osoby to zawsze wymaga takiego opatrzenia się, że ludzie się przekonają, że poznają i tak dalej, i tak dalej. Więc ja tam zrobiłem kilka jakichś edytoriali modowych, gazetowych, zrobiłem jakieś takie półkomercyjne zlecenia dla magazynu Visy, czyli tej, wiesz, karty kredytowej, ale to nie były reklamy, tylko to były takie, oni wydawali taki jakby konsumencki magazyn i tam do wnętrza jakieś robiłem rzeczy dla nich. Mhm. Więc trochę sobie tam popracowałem, ale to nie były jakieś takie super zlecenia i trochę czułem, że ja nie mówię po niemiecku, znaczy mówię, ale w jakiejś bardzo basicowej formie i trochę czułem przez te 2 lata, że ja finalnie nie jestem w stanie jakoś tak mocno się tam przebić, nawet nie chodzi o bycie fotografem i zawodowe, tylko nawet na poziomie takim towarzyskim, mhm. że po prostu już wiesz, nie wychowywałem się tam, nie chodziłem tam do liceum, nie chodziłem tam na studia, nie miałem znajomych, to wszystko było od zera, tak, więc jakby nagle stworzenie sobie takiej siatki znajomych to było trudne i czułem to, więc i z tego powodu tak podróżowałem trochę w Wiedeń, Polska i w końcu uznałem, że nie, no jednak ta Warszawa to będzie dużo lepsze rozwiązanie, bo tutaj właśnie miałem tak, że miałem te skaterskie, że tak powiem, publikacje, jakieś kontakty, część ludzi, którzy pracowali w tych magazynach, czy zajmowali się jakąś promocją muzyki, to gdzieś tam poszło dalej, nie wiem, stali się dyrektorami w agencjach reklamowych, przeszli do jakichś firm typu Red Bull. Właśnie ta siatka takich osób, które w pewien sposób mogły mi pomóc albo dać mi jakąś fajną fuchę, mhm. tutaj rosła. No i ja postanowiłem wrócić z powrotem do Warszawy, bo uznałem, że ten Wiedeń to jednak jakby będzie mi tam po prostu ciężko i widziałem, że to nie idzie tak, jak ja bym chciał, że to nie jest jakaś taka petarda. No i
Czyli nawet eurosy cię nie przekonały. To ciekawe.
Znaczy, wiesz co, bo to, kurczę, to nie jest też tak, bo to, żeby też, to nie jest też tak, że te stawki są aż tak kosmicznie różne, to jest jedna sprawa, a druga sprawa jest taka, że jak się robi takie te początkowe zlecenia, to niezależnie od tego, czy to jest Polska, czy Austria, czy jakoś, nie wiadomo, Nowy Jork pewnie nawet, to nie jest tak, że od razu się wskakuje na jakieś nie wiadomo jakie eurosy. Mm-hmm. Okay. Więc ja tam dawałem radę się tak jakby z tych moich zleceń gazetowych utrzymać na takim poziomie, wiesz, bardzo rozsądnie podstawowym, w sensie zapłacić za czynsz i mieć na jakieś tam drobne wydatki i tak dalej, ale mimo wszystko, mówię, dla mnie to największym wadą życia w Austrii była ta to takie życie za jakąś taką szybą, co nie? Że,
odcięte
że
było się od społeczeństwa.
Tak. Że ja nie miałem tak, że co weekend to ze znajomymi sobie siedziałem, wiesz, w knajpie i miałem tych znajomych full i po prostu to zupełnie inaczej niż tutaj właśnie w Polsce, w Warszawie, w Łodzi, gdzie wiesz, wrastasz w to po prostu od dzieciaka jakoś te kontakty łapiesz.
Kulturę.
No. No i wróciłem do tej Warszawy już z takim postanowieniem, że ja raczej do tego Wiednia tam już z powrotem to chyba nie za bardzo wracam. Po tych 2 latach uznałem, że to trochę nie moja droga. W międzyczasie rzeczywiście, jak ja siedziałem w tym Wiedniu, bo to jest właśnie taki okres, wiesz, końca studiów, początku pracy zawodowej, więc te na przykład te takie publikacje, to co mówiłem, te internetowe różne, które Alex i Waleria gdzieś tam wypatrzyli we Włoszech, no to były też częścią jakiegoś takiego, wiesz, starania się o autopromocję, wiesz, pokazywania tych projektów, robienia takich projektów, żeby one były jakieś ciekawe do pokazania, żeby właśnie, wiesz, jakiś, dajmy na to, magazyn internetowy mówiący o fotografii chciał to pokazać i tak dalej, więc to był taki moment, no nie wiem, rozkręcania tego wszystkiego. I jak wróciłem do Warszawy, to doszedłem do wniosku, że no też jakby z Fotobajem jakby chciałbym więcej pracować, bo to była wtedy moja agencja i coś tam próbowaliśmy, ale to po tym powrocie z tego Wiednia wcale się nie rozkręciło też do takiego stopnia, żebym ja był usatysfakcjonowany, a to ponieważ zaczynała być taka trochę sytuacja, że albo będę robił te fotografie, albo po prostu będę musiał z tego zrezygnować, no to zacząłem się rozglądać za jakimś innym miejscem, jakąś inną agencją, która może by mnie też reprezentowała i która by jakoś bardziej dynamicznie, wiesz, zabiegała o te zlecenia.
Powiedzmy jeszcze...
I tak się akurat złożyło. No.
Jak ja robiłem zdjęcia, mi nawet może dlatego, że robimy krótko, ale mi nawet przez myśl nie przeszło to, żeby pracować z jakąś agencją. Jakby, czy to jest jakieś takie standardowa ścieżka dla fotografa, że zaczyna trzeba być foty, później robisz freelance i później idziesz do agencji, czy to jest dwie różne ścieżki, które wybierają różni ludzie, to nie do końca czaję. Dlaczego ty jakby od razu chciałeś iść do agencji?
Znaczy tak, no... Nie wiem, znaczy tak... Nie wiem, czy to jest standardowa ścieżka, chyba nie, chyba rzeczywiście dla fotografów głównie to jest taki freelance, to jest jakieś najbardziej standardowe podejście. Z tym Fotobajem to prawda jest taka, że po prostu ja rzeczywiście tą agencję bardzo mocno widziałem, ponieważ w czasie, tuż przed, jakby w trakcie, kiedy ja studiowałem fotografię i w trakcie, tuż przed końcem moich studiów, to w tej agencji było mnóstwo polskich fotografów, którzy jakby dla mnie byli absolutnymi wzorami. Więc to nawet nie chodziło o agencję, tylko o to, że ja cały czas jakby patrzyłem w tamtą stronę, bo tam co chwilę któryś z tych fotografów wypluwał taki projekt, że nie byłem w stanie po prostu uwierzyć. Więc jakby cały czas ich miałem na radarze i trochę stąd się wziął ten pomysł, że o, to musi być wspaniałe miejsce ta agencja, skoro tam jest tylu super fotografów i pewnie to jest wspaniałe też miejsce do tego, żeby jakoś, wiesz, zafunkcjonować jako fotograf, że jakby takim twoim marzeniem, jakby trochę moim takim marzeniem stało się, żeby do tej grupy dołączyć, tak, że jakby to mnie tam kręciło, ale nie sam system agencyjny, tylko raczej bardziej to, że widziałem, że tam gdzieś jakieś niezłe talenty dookoła tego kręcą, no.
To jest ciekawe, jakby widać po tobie mu dosyć mocno, że jakby takim czynnikiem ciągnącym ciebie jest rozwój, jakby przebywanie w odpowiednim towarzystwie, gdzie nie wiem do końca. Ja na przykład mam tak, że troszeczkę więcej jestem zainteresowany tym, jak wyglądają moje zlecenia, pieniądze i to jest coś, co troszeczkę bardziej mnie ciągnie, dlatego też zadaję pytania w troszeczkę bardziej w tym kierunku i to jest spoko, że ty mi cały czas odpowiadasz, że to jednak nie to, co cię interesuje i fajnie porównać sobie takie dwie perspektywy. Ale opowiadaj w takim razie dalej, jak to jest z tym, co było dalej z tym, bo chyba
tak,
dalej
tak.
No
to się
nie?
Tak złożyło, że właśnie po tym takim jakby ala powrocie z tego Wiednia, czyli tej decyzji, że ja tam już nie będę tak bardzo próbował, tylko po prostu odpuszczam trochę, że wracam do Polski. To akurat tak się złożyło, że wtedy Shoot Me powstawało, jakby ono dosłownie było w jakimś takim pierwszym swoim kroczku, że ledwo co powstała strona, było tam chyba 3 fotografów wtedy w środku, Między innymi Robert Seranowicz, mój dobry kolega, który jakby zaproponował mi, żebym poszedł do Michała Majewskiego, Shootmana, i pokazał też swoje zdjęcia, że może jakby on mnie jakby przygarnie i może on tam jakoś bardziej dynamicznie podziała. Mhm. No i tak się stało. No, po prostu spotkałem się z Michałem. On absolutnie jakby uznał, że te zdjęcia, które ja mam już wtedy w portfolio, że są idealne do tego, co on potrzebuje, czyli do takiego właśnie wypromowania mnie gdzieś tam w świecie reklamy, zleceń i takich rzeczy. Zresztą wiesz, no, to znowu jest tak, że wszystko się pięknie jakby składało, dlatego że trochę nawet to, że ja miałem jakieś zlecenia austriackie, to też było fajnym plusem na tym polskim rynku.
No
że
i to też były zlecenia, to też były zlecenia dla wizy, to nie były jakieś byle zlecenia, tylko wiza
między innymi,
jest jednak...
tak. No, no. Więc jakby to też był taki wszystko, wiesz, z jednej strony miałem właśnie jakieś tam powiedzmy portrety muzyków, raperów, trochę miałem jakieś skaterskich rzeczy, które też jakby w jakimś obszarze sportowym były dobre. Trochę miałem tych rzeczy, które były austriackie i które robiły właśnie trochę, zawsze jest ten efekt, że o fajnie, coś pracował za granicą, nie wiem, umie się dogadać z jakimś zespołem
international.
International, tak. Więc Michał jakby z bardzo otwartymi rękami mnie przyjął, a ponieważ była to właśnie startująca wtedy agencja, no to energia, która tam była, była jakby nieporównywalnie jakby mocniejsza niż gdziekolwiek wcześniej, gdzie ja się znalazłem. I to właściwie zatrybiło od razu. Także my z marszu jakby zaczęliśmy robić jakieś fajne, dosyć duże zlecenia. I tak naprawdę no, od tamtego czasu no, to tylko jest tak, że to jest coraz lepiej i jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Ja jestem właśnie, nie wiem, tam 13 czy 14 już przestałem liczyć rok w Shootme. I jakby cały czas jest super energia tam w tej agencji. I tutaj właśnie znowu, wiesz, to też jest super istotne, że, bo to ty wspomniałeś, że moją motywacją jednak w bardzo dużej mierze jest to...
Środowisko.
Tak, to środowisko, co nie? A my mamy tak, że no Shootme jest ultra nastawione na kreatywność i takie interesujące projekty. Te osoby wszystkie od wiesz, agentów, którzy się jakby zajmują nami jakby fotografami pod takim względem właśnie, wiesz, tego dbania o bookingi, tam pertraktowania stawek i tak dalej, po producentów, po Michała, który sam też, wiesz, bardzo dba o to, żebyśmy jakby jako agencja robili rzeczy ciekawe i takie, no nie wiem, po prostu... nietypowe czy kreatywne, no wiesz, niesztampowe, to absolutnie tam jest
inne,
właśnie takie trochę inne. No wiesz, że na przykład właśnie to, że my się angażujemy jakby właśnie, że inaczej, że Shootme się angażuje produkcyjnie na przykład właśnie w robienie tak dużo okładek muzycznych, no to jest jeden z takich super punktów, tak, że mogliby przecież machnąć na to ręką i powiedzieć, dobra, nas to nie interesuje, dużo większe pieniądze są w reklamie, co my się tam będziemy, wiesz, w 4 godziny na jakimś basenie męczyć, co nie? O 4 rano.
Czyli cała agencja, tak jak mówisz, jest trochę bardziej, no bo rzeczywiście te okładki dla jakichś piosenkarzy niekoniecznie muszą być tak takim profitem jak jakaś reklama, nie? I a z drugiej strony są mega, mega kreatywne, bo z reguły artyści są bardzo kreatywnymi osobami, także rzeczywiście to jest takie środowisko mocno nastawione kreatywnie. Super, to jest lekcja dla mnie.
Tak. No i też wiesz, no Michał jakby tak dobiera też twórców do wnętrza, tak? Fotografowie, którzy tam są i fotografki. No i absolutnie uważam, że to jest jakiś... Dla mnie to są wszystko ludzie, na których ja patrzę jak w obrazek i uważam, że no jestem jakimś szczęściarzem, że jestem jakby wśród nich, co nie? Jakby mam nadzieję, że to działa we wszystkie strony, bo to nie jest absolutnie oparte na jakimś, nie wiem, gwiazdorstwie czy jakimś tego typu takiej energii, wiesz, podziwiania się, nie wiem, takiego kultu, a absolutnie
nie,
nic z tych
rzeczy. W ogóle
nadzieję,
zauważyłem, że masz tendencję do mówienia tego. W ogóle nic takiego od ciebie nie bije jak coś, absolutnie.
No, więc ale no, więc ja myślę sobie, że no lepiej niż to miejsce, w którym jestem, to trafić nie mogłem to też daje mi jakąś energię na to, że cały czas się coś nowego u mnie dzieje i cały czas jakoś kreatywnie do tej fotografii podchodzę. Bo mogło się też skończyć, wiesz, w taki sposób, że trafiam do jakiejś agencji, która jest właśnie nastawiona na robienie tylko reklam, na jakby, że gdzieś tam to zarabianie jest najważniejsze. No i też ile lat z rzędu można robić reklamy proszku do prania, co nie? Nie
To
wychodząc ponad
prawda,
to.
to prawda. Co w takim razie sprawia ci trudność w twojej karierze, że to tak nazwę? Co jest aktualnie dla ciebie takim wyzwaniem? Nie masz wyzwań?
Nie mam pojęcia. Wiesz co, znaczy myślę sobie, znaczy nie, znaczy, bo zależy jakby to, można by było to podzielić, bo tak w karierze jako takiej to nie widzę jakiegoś takiego, jakichś, nie wiem, trudności, ale na przykład w samym robieniu zdjęć, to właśnie dla mnie jest tak, że ja widzę u siebie to, co ty zresztą też w którymś momencie naszej rozmowy powiedziałeś, że to moje takie przemyślenie, czy to takie poukładanie widać w zdjęciach. I to jest pewien rodzaj takiego mojego wewnętrznego, nie wiem, kompleksu, że chciałbym umieć robić zdjęcia, które są jeszcze bardziej, wiesz, takie spontaniczne, co nie? Że są bardziej, no nie wiem, jeszcze bliżej ludzi, jeszcze więcej, bliżej emocji, czegoś
Ja nie,
takiego, co
źle
nie?
mnie
Ale
zrozumiałeś. Ja nie miałem na myśli, że widać poukłada. To, co miałem na myśli, mówiąc, że widać poukładanie w swoich zdjęciach, to, że są na bardzo wysokiej jakości, że mega widać, że się do tego bardzo przykładasz i użyłeś słowa ultra, które bardzo lubię. Powiedziałeś, że podchodzisz do tego ultra poważnie i to jest coś, co widać. Więc to nie chodzi o to, że one są. Bo rozumiem, że to, jak mnie zrozumiałeś, to jest, że one są sztywne. To nie chodziło mi kompletnie o to. W ogóle nie sztywne. Chodzi o to, że widać w nich taki absolutnie maksymalny profesjonalizm.
wiesz co, ale no to ty mówisz, że tego nie widać, a ja to trochę czuję, mimo wszystko. I to jeżeli mam tak właśnie, wiesz, szczerze powiedzieć, co jest jakimś takim rodzajem wyzwania u mnie, to właśnie przełamywanie tej sztywności. Bo to, co dzisiaj robię, to i tak już jest o kroczek wyluzowane bardziej niż to, co się działo powiedzmy jakieś 6-7 lat temu, bo ja wtedy naprawdę bazowałem właściwie tylko i wyłącznie na takiej fotografii, którą planowałem wcześniej, szkicowałem, bardzo dokładnie była ona wymyślona, zanim wszedłem w ogóle na plan zdjęciowy. Teraz jednak tych takich projektów, no chociażby czegoś takiego jak te rzeczy, które zrobiliśmy ostatnio dla 4F-a, ta Islandia, no jest dużo więcej, a tam dużo więcej jest właśnie takiego, że płyńmy z tym, co nam tutaj dookoła świat przyniesie, tak? Rozejrzyjmy się, ja nie wiem, o taka lokacja, takie światło, może stańmy tu, może tam, może jakaś inna pozycja, inna mina i to ten. Ale nadal uważam, że można jeszcze iść dalej po prostu widzę to u innych fotografów, tak? To są też, ale to inna sprawa też jest, że ja widzę, że to są
Ale
też inne
wiesz, że
osobowości, że to
oni
bardzo
mówią to
często
samo o
właśnie.
twoich zdjęciach.
Tak, znaczy. Na pewno,
Mi się
no. Ja
wydaje,
też tak. Znaczy.
że to jest też taka naturalna progresja, że na początku musisz się troszeczkę pilnować i pracować na takich troszeczkę sztywniejszych wzorach po to, żeby sobie wyrobić przede wszystkim markę i żeby niczego nie zepsuć, no bo jak pracujesz z takimi markami, to nie możesz dowieść czegoś, czego oni nie będą zadowoleni. Więc wydaje mi się, że to jest taka, wiesz, technika trochę bezpieczna. Natomiast teraz, jak masz już markę wyrobioną i masz tą swobodę, żeby robić sobie troszeczkę bardziej kreatywne foty, to masz możliwość do robienia tego. Więc z jednej strony wydaje mi się, że to po prostu kompletnie normalny proces. Zrobiłeś mega dobre foty i teraz chcesz troszeczkę bardziej luźno do tego podchodzić i będziesz robił troszeczkę bardziej luźne foty. Tak to chyba działa po prostu.
Pewnie tak, no pewnie tak. A te wyzwania, wiesz, karierowe, to naprawdę, no nie wiem, ja na przykład rzeczywiście bardzo chciałbym teraz zrobić wystawę jak najszybciej, by się dało, bo też już czuję, że rzeczywiście taka absolutnie autorska jakaś wizja, nieobarczona żadnym, wiesz, żadnym zleceniem jakby. Czy tam jakimś narzuconym tematem, czy czymś takim. Bardzo chciałbym coś takiego
Co masz? Masz jakieś
stworzyć.
wizje wstępne?
Wiesz co, no mnie bardzo w tej chwili, znaczy tak, z jednej strony to mnie fascynuje, to przenikanie się cyfrowości i takiej wirtualności i rzeczywistości. Ta ostatnia wystawa moja, taka zupełnie autorska, już wiesz, nie pomijając właśnie te wszystkie historie, takie jak Storytel, które, tak jak już rozmawialiśmy, to jednak po części jest zlecenie. No to taka bardzo autorska, czyli odczyt nastąpi automatycznie. Ona już dotykała trochę takiego
technologicznego
tematu, jakby, tak, trochę takiego pomiarów człowieka, jakby przenoszenia go gdzieś, wiesz, próby badania, jakby ruchu i cyfryzacji tego ruchu i tak dalej, i tak dalej. I chciałbym ten temat w jakiś sposób rozwinąć, a on się teraz stał moim zdaniem jeszcze bardziej aktualny, bo ta pandemiczna nasza rzeczywistość, która zmusiła właśnie do jakiegoś przeniesienia się, wiesz, do wirtualu bardziej, wszystkie te historie związane z zapowiedziami tworzenia metaversu, i tak dalej, to mnie fascynuje. Ja nie mówię, że mi się to podoba, bo ja mam tam bardzo dużo krytycznych jakby myśli na ten temat.
Nic dziwnego.
Ale tym bardziej właśnie uważam, że jest to temat na wystawę i że też w dużej mierze udałoby mi się zrealizować jakieś takie moje fascynacje technologiczne, które się też w ostatnich tam 2-3 latach pojawiły, typu skanowanie 3D, które można fajnie łączyć z fotografią, wykorzystanie na przykład silników do tworzenia gier, takich Unreal Engine, i to też jest super rzecz.
Ale chcesz to mieć na zdjęciu, czy chcesz to później dorobić w postprodukcji?
Znaczy na przykład to skanowanie, to jest tak, że już tam zrobiłem właściwie kilka projektów, które wykorzystywały to skanowanie, i zazwyczaj to jest tak, że rzeczywiście skanuję, a później dokładam do zdjęcia już za pomocą Photoshopa, także jakby to są dwie warstwy zlepione, ale na przykład Unreal Engine, czyli ten silnik do tworzenia gier komputerowych, w który można wrzucać trójwymiarowych jakichś obiektów i to mogą być zeskanowane obiekty, no on by dawał nawet jakąś możliwość zrobienia czegoś interaktywnego, także można w jakiś sposób, nie wiem, albo wejść w ten świat na zasadzie nawet gogli czy czegoś takiego i się tam gdzieś rozejrzeć po nim, albo takiej interakcji nawet gamingowej, że może można byłoby jakimś padem się poruszać po tym wszystkim. Nie, trochę nie mam na to pomysłów jeszcze takiego konkretnego, to tylko jest technologia, tak, więc trzeba by było jakoś to dobrze rozegrać, ale mówię, że temat, który mi chodzi po głowie, to jest to przenikanie się cyfrowości i rzeczywistości, i wydaje mi się, że dosyć dobrymi narzędziami, dosyć dobrym językiem mogłyby być te wszystkie narzędzia związane właśnie z gamingiem, skanowaniem 3D,
tak,
i takimi rzeczami.
To jest ciekawe, że mówisz, że chcesz wyjść jakby od takich zdjęć, typu zdjęcie po prostu wisi na ścianie, czyli zrobić je troszeczkę bardziej interaktywne albo zrobić je nawet 3D. To jest podejście, które mi nawet przez myśl nie przeszło, także mega fajnie, że coś nad czymś takim się zastanawiasz. Chciałbym coś takiego zobaczyć przede wszystkim, czy to już jest taki głęboki art, to już jest nie wystawa fotograficzna, to jest już taka, nie wiem jak to nazwać, wystawa sztuki.
Tak bym chciał, żeby to tak wyglądało i żeby to tak było.
Okej.
Ta ostatnia moja wystawa właśnie, wiesz, odczyt nastąpi automatycznie. Ona już miała elementy takich bardzo prostych, zapętlonych wideo na przykład. Więc jakby to takie przełamywanie, że były tam zdjęcia takie klasyczne w ramkach, wiesz, potraktowane jak fotografia zupełnie stricte, ale były też właśnie takie elementy jak właśnie wideo. Był też taki obiekt lightbox, który ani nie był fotografią, ani nie był, wiesz, to nie wiadomo, co to do końca było, może też trochę rzeźba, nie mam pojęcia. Więc jakby to wychodzenie poza fotografią mnie bardzo interesuje. Mnie się też wydaje, że te klasyczne podziały takie właśnie, że ktoś jest tylko malarzem, albo tylko fotografem, albo tylko muzykiem i to jeszcze w dodatku grającym tylko na fortepianie, to już dawno to gdzieś się rozpłynęło. Tak, to trochę jest tak, że wiesz, no, jakby żyjemy w takiej rzeczywistości, gdzie to się wszystko przenika, i według mnie, no to nawet bym się trochę dziwił, że jakiś taki, wiesz, współczesny, nowoczesny, ambitny fotograf na przykład nie chce w ogóle się dotykać do formy ruchomego obrazu, jakiegoś wideo, gifa, nie wiem, jakiegoś dziwnego filtra. To teraz mówię, no w pewien sposób to było tak. Instagram miał być aplikacją fotograficzną, a dzisiaj jest właśnie aplikacją, która jest multi mediowa, tak, że ma i formy wideo, i ma te filtry, które są tak naprawdę jakąś właśnie formą rozszerzonej rzeczywistości AR-owej. No i trochę to taka szkoda, żeby tak będąc w takim świecie teraz nagle robić tylko takie zwykłe, płaskie foty i tylko to. I w ogóle tam
to,
nie próbować.
To jest jedna perspektywa, druga perspektywa. Zgadzam się z tobą, tak żeby nie było, ale ostatnio słuchałem wywiadu z właścicielem, z założycielem Instagrama, który mówił, że właśnie odszedł z Instagrama przez to, że Instagram z prostej aplikacji, która wykonywała proste zadania dobrze, stała się aplikacją trochę jak Facebook, która ma miliard funkcji i nie do końca wszystkie z tych funkcji wykonuje dobrze i nie do końca wszystkie są używane. I to była taka ideologiczna kwestia, która mu się nie podobała. I to jest, myślę, że argument za tym, żeby zostać na przykład przy zdjęciach tylko, bo może się robić jeszcze lepiej, albo iść w takie jakby szersze spektrum i robić inne rzeczy. Ale wydaje mi się, że jako osoba kreatywna to jest zajawa po prostu. Zacząłeś robić foty dlatego, bo to była zajawa i to była technologia dostępna wtedy, a teraz są inne rzeczy dostępne i po prostu i możesz spróbować sobie czegoś innego. Czemu nie? Tak samo jak ja się zajmuję UX-em, a teraz nagrywam podcasty i kto mi zabroni?
No
czemu miałbym tego nie robić?
No
trzeba robić różne rzeczy.
Nie.
Jedna rzecz, którą mam do ciebie, która jest mi potrzebna i ja do tej pory nie wiem, jak to załatwić. Skąd wybierzecie te świetlówki, te takie rury świecące?
Myślę, że to bardzo prosta sprawa. Ja myślę, że mówisz o Asterach. To jest taki typ filmowych właśnie lamp.
Takie w teledyskach nazywa... je mają.
Tak, tak, tak. To się nazywa Astera LED Light, czy jakoś jak coś takiego wpiszesz w Google, to ci na pewno tam wyskoczy. No i to ma kilka wersji. Tam są jakieś Titan Tube, jakiś Hyperion Tube, czy coś. One się długością różnią.
Rzeczywiście są. Wiesz, ile ja tego szukałem? Ja nawet kupiłem jakieś gówniane takie tuby i byłem od nich bardzo niezadowolony.
Te skubane pewnie będą naprawdę drogie, bo to są rzeczy, które raczej się wynajmuje niż kupuje. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo to są rzeczy, które ja zazwyczaj tam biorę z jakiegoś rentalu światła filmowego. I znając...
Właśnie widzę, że 4 kosztują 10 koła. No, to... Może dlatego ich nie znalazłem wcześniej.
No to i tak bym się spodziewał jakiś, szczerze mówiąc, bo te filmowe zabawki, które mają wytrzymać, wiesz, setki planów zdjęciowych, to potrafią naprawdę kosztować takie pieniądze, że tylko leasingi i kredyty są w stanie to tam, więc jeżeli mówisz, że 4 kosztują 10 tysięcy, to i tak jeszcze jakoś.
To nie ma, okej, tego nie wiedziałem. Mega mi się to podoba, zastanawiałem się, czy tutaj sobie tego nie wstawić. Nie wiem, czy bym zmieścił, ale no, te świetlówki zawsze mnie interesowały, nigdy nie wiedziałem.
No, one są super, bo mają tą kontrolę, możesz sobie kolorki zmieniać, więc jakby z aplikacji jakby wyświetlasz dowolny kolor RGB. Ale tak do oświetlenia wnętrza, to szczerze mówiąc myślę, że to trochę może się okazać, wiesz... Przesada, w sensie tylko, takim, że one...
To tylko wizualne kwestie, chodzi tylko o wizual, to jest światło, światło to ja mam, ale światłem się nie przejmuję. Ale to jednak takie, jak masz taką linię
robi,
światła...
Robi robotę, no.
Robi Trzymaj. Robotę, dokładnie. Dokładnie. Dobra, zrobiliśmy prawie 2 godzinki i jak dla mnie myślę, że zrobiliśmy sporo tematów. Jestem mega zadowolony z tego, co poopowiadałeś, także jestem zadowolony z materiału, mam nadzieję, że ty też. Powiedz jeszcze ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internecie, gdzie cię szukać.
Tak, no głównie to w tej chwili na Instagramie i tam mam bardzo proste konto, bo po prostu nazywam się na tym Instagramie Pawłem Fabiańskim. Chyba Paweł podkreśnik Fabiański, jak już tak ktoś chce bardzo precyzyjnie wpisywać. Na Facebooku zaczynam robić taki eksperyment, bo chcę się pozbyć fanpage'a, który stał się totalnie bezużyteczny, dlatego że Facebook go tak po prostu odcina od zasięgów, że to jest po prostu aż niewiarygodne, co oni z tym robią. Więc chciałem go...
Ja też próbuję z fanpage'em i to jest po prostu rzeźnia, co się dzieje.
No, więc tutaj jakby nie zapraszam do tego fanpage'a, bo mam taki plan, że go skasuję niebawem, ale jest taka funkcja, że można jakby śledzić osoby jakby prywatne, w sensie tak, że można zrobić taki a la follow.
Obserwuj.
I tutaj zapraszam, dlatego że ja mam zamiar właśnie skasować fanpage'a, to moje prywatne konto prowadzić w taki sposób, że tam będę właśnie mimo wszystko opowiadał o fotografii, nie będzie tam, proszę, nikt nie boi, nie będzie o tym, co zjadłem na śniadanie i o pieskach, kotkach i innych takich rzeczach, które można gdzieś indziej sobie znaleźć. Tam będą raczej wszystkie rzeczy, które jeżeli ktoś się interesuje fotografem, to się może czegoś tam w miarę ciekawego dowiedzieć albo po prostu właśnie sobie podejrzeć jakiś backstage ode mnie. Więc jeżeli ktoś ma ochotę, to już to przeprogramowałem w taki sposób, że właśnie ten guzik do tego jakby takiego followowania mnie jako zwykłej osoby jest dostępny, więc bardzo zapraszam. No i co, można sobie też zerknąć na moją stronę internetową, która też jest bardzo prosta, bo jest po prostu fabiański.com. Na Shoot Me stronie, czyli shootme.pl też jest moje portfolio, też tam są jakieś nowości wrzucane. Zresztą generalnie to jest też moim zdaniem bardzo fajne miejsce, żeby na Instagramie sobie na przykład zaprenumerować agencyjną, shootmiowy ten profil, bo on jest bardzo jakby dynamicznie prowadzony, dużo jest rzeczy wrzucane, które nowe robimy, więc jakby tam jest cały czas coś fajnego, ciekawego do oglądania. No i myślę, że to chyba, tak mi się wydaje, z grubsza. Wszystko oczywiście wiadomo, tych miejsc w tym internecie to jest od groma, bo mam jakieś tam na Behance konto, jakieś nawet Twittera ostatnio trochę używałem, ale nie wiem, czy to wszystko
też próbowałem.
Ma sens, jakby tak, żeby te wszystkie miejsca jakby followować.
Mm-hmm. Też próbowałem Twittera, ale to jest coś dziwnego. Nie przejęło się za bardzo w Polsce, co?
Tak. Ale no widzę, że, bo ja teraz też mam bardzo duży taki kontakt z tym gamingowym światem, i właśnie gaming, no znaczy Twitch też, ale Twitter właśnie jako takie miejsce, gdzie się dużo bardziej te takie technologiczne sytuacje dzieją, właśnie ludzie, którzy się fascynują tymi rzeczami związanymi z, nie wiem, z grafiką 3D, jakimiś tymi metaversowymi sytuacjami, właśnie rozwojem gamingu, rozwojem tego, to tam dużo jest jakby ciekawych, ale ja też się nigdy do tego nie przekonałem. Jakoś zawsze było tak, że zawsze było dla mnie lepiej oglądać obrazki na Instagramie, a czytanie tych treści na Twitterze zawsze sprawiało mi jakiś taki większy, no nie wiem, mniej łapało moją uwagę, nigdy się w to tak nie wciągnąłem. Już bardziej nawet, o właśnie, to też jest coś, próbuję też swoich sił na TikToku.
Kurde.
W sensie nie, żebym tam występował, śpiewał i tańczył, bo okazuje się, że to by było coś. No, ale okazuje się, że ten TikTok też zaczyna sobie skręcać w całkiem niezłym kierunku, naprawdę. Mam już kilka profili, które znalazłem, jakichś takich dookoła nauki związanych z jakimiś sprawami, nie wiem, z astronomią, z fizyką i takimi rzeczami. I naprawdę ciekawe treści.
Jakie profile?
Tak, no widzisz, nie jestem przygotowany na to. Musiałbym zerknąć w tego TikToka, to żeby to teraz wydłubać.
Masz telefon przy sobie? To zerknij. Jestem ciekawy. Sam jestem ciekawy, bo myślę o TikToku, wiem, że przyjdzie czas, bo to było u mnie z każdymi social mediami, tak, że ja się zwlekałem i przychodzi taki czas, kiedy to jest zaadaptowane wystarczająco, żebym ja też się mógł na tym odnaleźć, więc chętnie zobaczę ludzi, którzy robią jakieś sensowne treści według ciebie. Może sam się zainspiruję.
No, mam jakiś taki kliknięty, na przykład nazywa się What's Inside i tutaj widzę, że właśnie są trochę jakieś takie rzeczy około naukowe. Czekaj, zobaczę sobie, co tu jeszcze. No, oczywiście mam tutaj jeszcze niezły miszmasz, bo tańczących i śpiewających TikTokerów też mam sporo, bo to na razie jest taki, o, na przykład Lord of the Stars. Mhm. To jest astronomiczny profil, który ma tam prawie 700-800 tysięcy
followujących. Jak wyglądają ich treści?
Zazwyczaj takie ciekawostki właśnie gdzieś z okolic nauki, astronomii, jakieś nieraz banały, bo tam jakieś takie dotyczące, nie wiem, jak funkcjonuje grawitacja albo coś takiego, że...
Ale pytam o formę bardziej.
A formę, no to są, nie wiem, no... Czekaj, może zrobię tak. Wiesz, jakiś taki...
Wiesz,
nie, akurat tutaj leci jakaś animacja, coś tam się, wiesz, pewnie osad o tych.
I ktoś mówi w tle,
tak,
czy jest tam napisy?
Tak.
Ktoś mówi w tle.
Ale to, takie tak, ale nie raz są to gadające głowy. Mam tutaj jednego Polaka, którego teraz nie mogę znaleźć, takiego nauczyciela jakiegoś, który po prostu opowiada o różnych, przeróżnych naukowych, takich... nieraz nawet rozwiewa jakieś mity czy coś takiego, i on zazwyczaj występuje jako on, mówi, tak, że po prostu widzimy go i on tam mówi, słuchajcie, tam, no nie wiem, na przykład coś tam o global warmingu, to coś tam, tak, jakąś tam opowiada swoją.
I, jak wyglądają ograniczenia czasowe na TikToku?
A nie wiem, wydaje mi się, że minuta to na pewno można nagrać, nie wiem, czy teraz nie przedłużyli do 2 minut, że to są dosyć długie te rzeczy, które można tam wrzucić.
Może w końcu sam wbiję na TikToku.
Ja uważam, że już to, bo tak, ja konto to mam od niezłych tam, nie wiem, 4 lat pewnie, albo może nawet, no, prawie że od początku takiego momentu, kiedy gdzieś tam zaczął być krzyk, że dzieciaki tam siedzą i to jest jakiś hit w Chinach czy tam w Azji i że to zaraz do nas przyjdzie, to takie jakby konto, żeby zobaczyć, co to w ogóle jest, to założyłem super dawno, ale naprawdę ten początek był nie do przejścia, tak? No to były tylko tańczące nastolatki i jakieś kotki, pieski, no treści takie, że absolutnie nie byłem w stanie tam przez chwilę nawet wysiedzieć. Ale teraz w trakcie pandemii tak trochę z nudów zacząłem znowu używać tego TikToka i właśnie szukać coraz bardziej jakby rzeczy, które mnie interesują. I to też jest tak, że rzeczywiście ten algorytm, który podpowiada później następne rzeczy, on się uczy ciebie, tak? Więc jakby jak widzi, że ja klikam like na jakieś naukowe ala mikropodcasty, to podpowiada mi kolejne, podpowiada kolejne. I w tej chwili rzeczywiście ten mój wall powoli, nawet zrobiłem ostatnio, kilka dni temu robiłem takie czyszczenie, że wyrzuciłem jeszcze kilka takich tych śmiesznostek, tak, tych jakichś takich tam bardziej memowych kont, żeby jeszcze bardziej to wyczyścić do takich treści, którymi i widzę, że już naprawdę jesteśmy na dobrej drodze, żeby to były po prostu ciekawe treści. Teraz jeszcze tylko brakuje mi w pewien sposób, żeby ci moi znajomi tam przepłynęli, bo fakt jest taki, że mógłbym spokojnie już w tej chwili, na przykład bardzo dużo używam Instagrama, Insta Stories do pokazywania, co się bieżącego dzieje u mnie właśnie na sesjach, tak, że właściwie prawie z każdego planu zdjęciowego robię jakąś fotkę, nie wiem, taki jakiś mały backstage, ile tam mogę pokazać, bo nie zawsze można jakoś dużo ujawniać, ale trochę tam pokazuję, ale robię to też z tego powodu, że wiem, że to jakby dociera do osób, które w pewien sposób chcą to zobaczyć. A na TikToku na razie mam na tyle mało, widzę jakby tych takich moich znajomych, czy osób gdzieś tam z branży, czy coś, że trochę czuję, że to by było takie marnowanie własnego czasu, jakbym, nie wiem, robił te TikToki ala backstage'owe i tak naprawdę na razie jeszcze tam nie ma publiki na to. Więc trochę czekam, żeby przepłynęli. Myślę, że to się stanie, dlatego że widzę też, że jak bardzo TikTok szanuje ciekawą treść, a nie kontroluje to własnymi tam pokrętłami, bo niestety moim zdaniem wszystko, co w tej chwili jest związane z korporacją Meta, czyli Instagram i Facebook, właśnie jest za bardzo duszone, tak, że te, wiesz, no to tak jak mi na przykład obcięło zasięgi właśnie tego Insta Stories, to jest przykre, tak, bo ja sobie buduję jakąś swoją publiczność i nagle z dotarcia Insta Stories do 1000 osób robi mi się 100, no to odechciewa się jakby wrzucać to, a ta kara mnie spotyka nie wiadomo za co.
Ciekawy jestem, jak oni sobie z tym poradzą, bo dokładnie to samo stało się z Facebookiem i Facebook mam wrażenie, że powoli umiera i pewnie będzie tak, że w końcu umrze. I tak. Jestem ciekawy, no bo to jest taka samospełniająca się przepowiednia, wiesz, o co mi chodzi, tak. Że czym jesteś większy, tym właśnie twoja skala tak właściwie staje się tym problemem i oni muszą ucinać te zasięgi, finalnie wychodzi na to, że umierają przez to. Ciekawy jestem, jak rozwiążą
ten problem. Ja nie jestem pewien, ja nie do końca rozumiem, dlaczego muszą ucinać zasięgi, no bo jeżeli ja mam tam, wiesz, jakichś followersów na Instagramie, no to ci ludzie jakby oni z własnej woli kliknęli mój profil, bo chcieli się czegoś tam dowiedzieć, obejrzeć zdjęcia, czy właśnie może obejrzeć backstage, może cokolwiek, co nie, po prostu jakoś się interesują. I teraz ktoś najpierw im pozwalał jakby oglądać to moje Insta Stories, tak, po prostu byłem gdzieś tam wysoko wyświetlany i okej, okay. A później ktoś uznał, że nie, dobra, to tego to już tam odsuniemy na bok, nie będziemy im go pokazywać.
To nie ktoś to zrobił, tylko ta osoba, która cię zaobserwowała, po prostu częściej ogląda inne storiesy i ma je podrzucane.
No pod nie, ale nie, to znaczy trochę masz rację, trochę tak, ale nie, to zcięcie zasięgów nastąpiło siekierkowo i nagle, tak, że ja miałem tak, że przez bardzo długi czas stories prawie zawsze osiągał około 1000 obejrzeń i nagle z dnia na dzień zleciał do 100. Więc to nie jest tak, że ktoś mnie, wiesz, to by musiało większość moich followersów nagle się na mnie jakoś obrazić, wyraźnie tam coś, wiesz, inaczej kliknąć. To jest moim zdaniem absolutnie, to jest to samo dokładnie co z fanpage'ami. Oni po prostu wymuszają na twórcach płatność, reklamowanie się, co nie? Czyli jakby promowanie treści za pomocą kasy, czego ja na pewno nie zrobię, ale prędzej przepłynę na TikToka, bo dokładnie widzę, jak bardzo, zresztą sam TikTok o tym mówi, że oni zamierzają, znaczy nie wiem, może nie do końca świata, może też jak urosną jakoś, nie wiadomo jak dużo, to zrezygnują z tej polityki, ale zamierzają po prostu promować treści, które są lajkowalne, czyli jeżeli tylko robisz.
No ale
coś,
to jest dokładnie ta sama strategia, którą ma Instagram, tylko że oni muszą wprowadzać jakieś zmiany w algorytmie i teraz jeśli według ich algorytmu, pomimo że ci ludzie lubią twoje rzeczy i oglądają sobie, to w ich algorytmie mówi, że jeśli jednak by wyświetlali tej drugiej osoby te rzeczy, tak, to dostaliby dwa lajki, a nie tylko jednego lajka, to oni poprawiają ten algorytm i po prostu wyświetlają tamtych ludzi.
Tak, no.
I myślę, że to samo będzie z TikTokiem, czas, dlatego zastanawiam się, jak oni finalnie.
To ryzyko zawsze jest i to wydaje mi się, że to wiadomo, no jakby wszyscy my, którzy próbujemy się w jakiś sposób pokazywać światu za pomocą social media, musimy się liczyć z tym, że dostajemy to narzędzie za darmo, ale jednak za sznurki pociąga ktoś inny. Ja się jakoś bardzo jakby, wiesz, ani nie dziwię, ani nie obrażam, tylko same mody na te social media jakby wynikają właśnie z tego, czy w ogóle docierasz do ludzi i czuję, że tak jeszcze jakieś pół roku i będę miał na tyle dużo followersów związanych na przykład z branżą właśnie naszą kreatywną, że będzie mi się opłacało tego TikToka jakby prowadzić regularnie, wrzucać tam fajne rzeczy, nie zaśmiecać go pierdołami, bo na razie to wrzucam naprawdę sobie różne, tak testuję, no nieraz ze spaceru nawet jakiś filmik, takie pierdółki. Sprawdzam właśnie.
Dobrze, że mówisz.
ale też już powoli zacząłem wrzucać na przykład właśnie, nie wiem, chociażby te skany 3D, to są fajne bardzo materiały, które dobrze się pokazuje w formie jakiegoś takiego krótkiego wideo, więc coś tam robię.
I to by się sprzedawało na pewno na TikToku, no bo to jest kolejne takie wizualne medium jak Instagram. Jest dużo inny od Twittera, bo tak jak mówiłeś, na Twitterze trzeba trochę więcej czytać i się pozastanawiać nad rzeczami, a ja, tak samo jak i ty, jesteśmy takimi osobami, które dużo lepiej czytają obraz, więc dla nas to się idealnie sprawdza.
Dokładnie.
Dobra. Myślę, że możemy kończyć. Troszeczkę się jeszcze poleciliśmy o TikToku.
I bardzo dobrze.
To jest super. Bardzo lubię rozmawiać o TikToku. Także jeszcze raz dziękuję ci za udział.
Ja również dziękuję.
Dzięki wielkie.